Wysoka Rado, otwieram porządek 12 sesji Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Przystępujemy do spraw regulaminowych. W punkcie pierwszym podpunkt drugi. Przyjęcie protokołu z 11 sesji. Czy Państwo radni macie uwagi do protokołu? Nie ma. W związku z tym poddaję protokół z 11 sesji pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, zgłaszania wniosków Komisji Rady. Takie wnioski nie wpłynęły. W związku z tym przystępujemy do punktu trzeciego, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino za rok szkolny 2010-2011, druk numer 1/12. Wszystkie komisje przyjęły informacje do wiadomości. Czy Państwo macie uwagi do informacji oraz pytania do autorów? Proszę bardzo, Pani Radna Jolanta Witowska, proszę.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zanim zadam pytanie do Pana Naczelnika Wydziału Edukacji, chciałabym odnieść się jeszcze do tego projektu Bakałasz. Chciałabym pogratulować wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu edukacyjnego Bakałasz. Jak wiemy, wyniki egzaminów zewnętrznych w niektórych szkołach gminy Gryfino nie były powodem do dumy, dlatego też pojawienie się tego projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawienie jakości kształcenia, zostało przyjęte z ogromnym zadowoleniem i zaangażowaniem w środowisku. Efekty projektu widoczne są w szkołach i potwierdzają słuszność podjętej decyzji i największą poprawę, jak mogliśmy wyczytać w tym dokumencie, osiągnęli uczniowie w szkole w Żabnicy, w szkole numer 4 i tutaj wyniki są znakomite, one są powyżej średniej zachodniopomorskiej, a także kraju. Na szczególną uwagę również zasługuje szkoła w Gardnie, gdzie te wyniki były faktycznie zawsze w ostatnim czasie bardzo niskie i tam jest znaczący skok, jeśli chodzi o poprawę tych wyników. Również z tych środków, jak wiemy, można było doposażyć szkoły w pomoc i w materiały dydaktyczne. Sam projekt oczywiście nie jest panaceum na wszelkie dolegliwości edukacji gryfińskiej, jednak to krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że to przedsięwzięcie nie było jednorazowe i że w takiej lub innej formie będzie jeszcze nadal kontynuowane. I mam teraz pytanie do Pana Naczelnika. Chciałabym dowiedzieć się, ile dzieci sześcioletnich w tym roku szkolnym zostało objęte nauką w pierwszej klasie? To pierwsze pytanie. I następne. Chciałabym się dowiedzieć, w jakiej wysokości gmina Gryfino otrzymuje środki, subwencje na dzieci niepełnosprawne, na uczniów niepełnosprawnych. Ile mamy tych uczniów i jak one są, na jakie konkretnie cele wydajemy te środki? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, każda inicjatywa jest cenna. Niemniej ja trochę inaczej chciałbym spojrzeć na realizację tego programu Bakałasz. Oczywiście najważniejsze są dzieci i korzyść na pewno z tego programu jest. Niemniej chciałbym, żeby na przyszłość przy realizacji takiego programu również pamiętać o tych osobach pracujących w szkołach na innych etapach, czyli tak zwanych pracownikach obsługi. Dobrze wiemy, proszę Państwa, że realizacja tego programu odbywa się w szkołach i to nie jest tak, że tylko pracują nauczyciele. Może nie bezpośrednio ta obsługa, ale ilość godzin dodatkowych, te dzieci zostają, poruszają się po terenie szkoły. Dobrze było na przyszłość przy pisaniu takiego programu również wziąć pod uwagę tych ludzi zwykłych, którzy pracują w szkołach, wykonują ciężką i trudną, również odpowiedzialną pracę. Natomiast ja chciałbym, odnosząc się do tego sprawozdania z funkcjonowania oświaty, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Komisja rewizyjna otrzymała taki materiał mówiący o ilości zwolnień czy chorobowych w poszczególnych szkołach. I nie ukrywam, że członkowie komisji rewizyjnej byli zaskoczeni wysokością środków, jakie tam są, się obracają w tym temacie. Generalnie chodzi o to, że około 900 tysięcy złotych ZUS i gmina płaci za zwolnienia chorobowe. Jest jeszcze problem zastępstw, później nauczyciel jak choruje, to lekcja musi się odbyć, ktoś to musi wykonywać. Więc brakuje mi tej informacji, jakie są koszty, czy ponosimy z tego tytułu jakieś koszty. Proponowałbym, żeby w następnym sprawozdaniu za rok ta informacja była pełniejsza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Kuranycz, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak krótko. Panie burmistrzu, myślę, że wniosek, który był składany po raz ostatni, przy ostatniej informacji z realizacji zadań oświatowych do dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie realizacji zadań i potrzeb, jakie mają dane placówki, myślę, że w przyszłym materiale dla nas, dla radnych, byłbym częścią poglądową, co jeszcze by można było zrobić, jakie potrzeby są w danej placówce. Myślę, że przy tej informacji te wszystkie sprawy, które mamy do załatwienia jeszcze w poszczególnych placówkach, dyrektorzy w tym dokumencie mogliby przedstawiać, byłby to obraz, tę informację mamy przedłożoną przed głosowaniem zawsze projektem budżetu na przyszły rok, dlatego bym prosiła, żeby taka informacja w tym dokumencie również się znalazła. Ja odniosę się do słów pani mojej koleżanki radnej Joli Witowskiej. Mówimy tutaj o wynikach, wymieniamy szkoły, która lepsza, która gorsza. Myślę, że te wyniki wszystkie są zbliżone i tak naprawdę to myślę, że one chyba i tak nie mają do końca większego znaczenia, ponieważ nie da się dziecka przeprowadzając do klasy pierwszej, otworzyć mu głowę i nalać materiału tego, co i jeszcze ten to dziecko przez kilka razy w roku, przez następne lata będzie testowane jak taka maszyna albo samochód, tak? Myślę, że te testy to nie są dobre rozwiązania dla naszych dzieci, dla naszych nauczycieli, dla rodziców. Prowadzają dużo stresu, nerwów. Ja myślę, że to, co jest robione, bo Państwo inni moi koleżanki, koledzy radni obserwują, co się dzieje w szkołach, co się dzieje w przedszkolach, to, co robią dyrektorzy, to, co robią nauczyciele, inspiracje dzieci do danych przedmiotów, tak, czyli WF-ów, czy muzyki, czy rajtów, czy czegoś innego. To jest fajna robota, którą robią, którą wykonują. A te testy, Szanowni Państwo, myślę, że no dzieci są różne. Różne. Jedno jest zafascynowane matematyką, drugi będzie polskim. Te wyniki będą zawsze różne, ale myślę, że na nie powinniśmy przymykać oko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Ja bym się podzielić tylko taką krótką refleksją. Oczywiście chciałbym złożyć gratulacje dla wydziału, że zwrócił się o takie środki dodatkowe, bo rzeczywiście są to znaczące środki, ale ja myślę, że dobrze by było, żeby ten postęp, o który tutaj mówiła pani radna Witowska, odbywał się również bez tak dodatkowych środków, bo myślę, że naszych nauczycieli, dyrekcje i warunki, jakie gmina stwarza, stać na to, żeby ten postęp był racjonalny. Poza tym chciałbym zauważyć, że w ciągu jednego roku nie da się załatwić sprawy aż tak z takim dużym postępem, jeżeli chodzi o wyniki nauki. Jest to proces, który musi trwać 2, 3, 4, a może nawet więcej lat. W związku z tym wymagane są te pewne systematyczność i wtedy na pewno będzie lepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Jolanta Witowska, proszę bardzo.
Ja w nawiązaniu jeszcze do słów tutaj kolegi radnego chcę powiedzieć, że tak, oczywiście to jest proces, to trwa, dlatego już powiedziałam, że ten projekt nie jest panaceum na wszelkie dolegliwości, że ta praca po prostu powinna być trwać cały czas. A jeszcze w odniesieniu do wypowiedzi radnej koleżanki Chmury, chcę powiedzieć, że ja nie różnicuję tutaj absolutnie, ja tylko przywołałam te szkoły, które osiągnęły znaczną poprawę i tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny, pan przewodniczący Rafał Góra, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów, jako że jestem w takiej sytuacji, że obserwuję od środka proces dydaktyczny, edukacyjny w naszych szkołach. Ja udałem się, odbyłem rozmowy ze związkami zawodowymi, rozmawiałem z nauczycielami, o co nie jest mi trudno, bo pracuję w szkole Rozmawiałem także z niektórymi dyrektorami, to podkreślę. I tak troszeczkę słucham dzisiaj z niedowierzaniem pewnych komentarzy, ponieważ program Bakałasz jest to bardzo cenna rzecz. I tutaj trzeba pokłony składać panu Robertowi Jonasikowi, który tym wszystkim w jakiś sposób kierował, był koordynatorem. Miejmy nadzieję, że takie sytuacje będą się powtarzały. Natomiast program Bakałasz zaistniał w zeszłym roku, natomiast praca z dziećmi trwa cały czas. Nasza gmina akurat słynie z tego, że ma bardzo dużo godzin ponad wymiarowych dla nauczycieli. Te godziny są co roku przyznawane. Są to koła wyrównawcze, koła zainteresowań. Ta praca jest ciężka od wielu, wielu lat. Są analizowane na bieżąco wyniki, są przeprowadzone ewaluacje tych wyników, wyciągane wnioski, programy naprawcze, jeżeli jest coś trzeba naprawiać. Mamy bardzo dużo olimpijczyków, wygrywamy wiele konkursów. Dlatego no, z jednej strony nie można za bardzo krytykować, z drugiej strony nie można też za bardzo schodzić. No, jesteśmy normalnym obrazem edukacyjnym, tak jak w całej Polsce. Mamy dzieci z problemami, mamy dzieci wybitne i bardzo dobrze, że tak jest. Od jakiegoś czasu pani minister, zresztą najfatalniejsza chyba z pani minister, jaka kiedykolwiek była w oświacie, wymyśliła godziny KN-owskie, w których tak naprawdę zmusza się nauczycieli do pracy, nawet jak tych dzieci nie ma, bo ilość dzieci jest ograniczona, a nauczycieli po dwie godziny się zmusza, żeby z tymi dziećmi pracowali. Więc dodatkowo jeszcze na tych godzinach KN-owskich się pracuje. W tym roku wymyślono projekty dodatkowo, także prosiłbym, żeby się zainteresować bliżej, zanim zacznie się coś krytykować. Natomiast wracając jakby, panie przewodniczący, tak trochę będę przynudzał, ale chciałbym przeanalizować tę sytuację, mamy stan oświaty. Wracając troszeczkę do naszej gryfińskiej oświaty. Powiem tak, panie burmistrzu, szkoły są doposażone świetnie. Szkoły są, jeżeli chodzi o infrastrukturę, na bardzo wysokim poziomie. Ja uważam też, że pod względem merytorycznym też nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście zawsze można coś poprawiać. Natomiast, tak jak mówiłem, konsultowałem się ze środowiskami związanymi z oświatą. Niestety przebija głos taki, że jest fatalna komunikacja na linii urząd, a właściwie wydział, a te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem. Bardzo często, co zresztą widzę, że niektórzy nie chcą tego głośno powiedzieć, czy boją się powiedzieć, bardzo często są narzekania. Dyrektorzy narzekają na to, że nie ma przez pana merytorycznych pracowników często zainteresowania ich problemami i tym, co oni robią. Związki zawodowe mają bardzo wiele uwag do tej współpracy. Zresztą, panie burmistrzu, pan doskonale o tym wie, bo wielokrotnie było to panu przekazywane. Ostatnio, chociażby nawet jeżeli chodzi o przedszkola, cała ta sytuacja, całe to zamieszanie też pokazuje, że jest jakiś problem. Jest jakiś problem, który trzeba naprawić. Pan chciał naprawić ten problem i pan podjął te działania, wprowadzając darmowe godziny. Natomiast to jest też przyznanie się do tego, że coś tutaj nie wypaliło. Coś tutaj nie wypaliło. Wielokrotnie, czy my jako BBS, wiem, że inni też radni, zwracaliśmy się do tego, żeby pan wyciągnął wnioski, ponieważ te fatalne relacje, które panują, fatalne, bo też to trzeba tak nazwać, na tej linii, rzutują też na pana. Ja wiem, że pan jest otwarty na oświatę, pan zrobił dla oświaty bardzo wiele. Jeżeli o pana chodzi, z tym, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, że pan jest burmistrzem całej gminy i też pan nie ma czasu na to, żeby się zajmować najmniejszymi problemami. A niestety tutaj te osoby, które mają być pośrednikiem między panem a szkołami, dyrektorami, związkami, nauczycielami, obsługą i tak dalej, tą rzeszą ludzi zatrudnionych, no te relacje są zaburzone, przynajmniej tak powiem, jeżeli nie powtórzę, że fatalne. Panie burmistrzu, jeżeli to wszystko się poprawi, to te wszystkie działania pana, te wszystkie przedsięwzięcia, wieloletnie nakłady finansowe, starania, one przyniosą efekt. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Dziwię się, że pan radny Kuduk nie chce się ze mną zgodzić, bo wielokrotnie zgadzał się ze mną jeszcze w poprzedniej kadencji, jak rozmawialiśmy na te tematy. Więc panie burmistrzu, prosiłbym, żebyśmy dzisiaj też podyskutowali o tym, co można tak naprawdę jeszcze poprawić, tak ze strony szkół, jak i ze strony urzędu. Dziękuję.
Wysoka Rado, panie burmistrzu, w kwestii wypowiedzi pana radnego Gugi, pana przewodniczącego BBS-u, to nasuwa się jeden wniosek. Brakuje nam wiceburmistrza do spraw oświatowych. No, jeśli szwankuje ta komunikacja między dyrektorami, jeśli fachowiec ze szkoły o tym mówi, to być może tak jest. Obiecywał pan, że po wyborach parlamentarnych podejmie pan w tej sprawie decyzję. Przypominam się. Dziękuję. Jeszcze pan przewodniczący Paweł Nikipiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Ja trochę z innej strony będę analizował ten materiał. Podobnie było na komisji budżetu. Zwracałem uwagę, raczej zadawałem pytania w konkretnych sytuacjach. I tak, na stronie 13 sprawozdania jest mowa o naszych gryfińskich przedszkolach i o tym, ile etatów kalkulacyjnych przypada na każdą z placówek oraz jaką ilość pracowników administracji i obsługi zatrudniamy w poszczególnych placówkach. I muszę powiedzieć, że zachodziłem w głowę i nie potrafiłem znaleźć jakiegoś racjonalnego uzasadnienia dla zatrudnienia pracowników w przedszkolu numer 2. Szukałem analogii poprzez etaty kalkulacyjne, szukałem analogii poprzez ilość wychowanków. Proporcji tutaj w żadnym wypadku nie ma. Powiem tylko, że w przedszkolu numer 1...
Szanowni Państwo, proszę o nieprzeszkadzanie.
Jest zatrudnionych 14 pracowników obsługi, w przedszkolu numer 2 45. Oczywiście liczba wychowanków jest zdecydowanie różna, bo przedszkolu numer 2 jest przedszkolem, w którym jest bodajże 247 wychowanków. I jest to największa ilość spośród wszystkich placówek. Tak, jest także żłobek, natomiast nawet jeśli uwzględnimy tą kwestię, to w zestawieniu z naszymi szkołami i w zestawieniu z obowiązkami pracowników administracji i obsługi rodzi to moje naturalne pytanie, czy te proporcje nie są tutaj w sposób znaczący przekroczone. A nie mówię tego bez kozery, nie mówię też tego po to, żeby wywołać jakąś falę zwolnień. Chcę znaleźć racjonalne uzasadnienie dla takiego stanu. A dlaczego? Dlatego, że jeśli przejdziemy sobie z kolei na stronę 17 sprawozdania, to mamy informację, która powinna trafić do świadomości każdego z mieszkańców gminy, a zwłaszcza rodziców wychowanków naszych przedszkoli, żeby zorientowali się, ile w praktyce gmina Gryfino dokłada do każdego dziecka, które jest w przedszkolu. To jest kwota potężna, szanowni państwo, potężna, dlatego że często przekracza 12 tysięcy złotych. Tyle na każde dziecko dokłada gmina Gryfino w skali roku. I dzisiaj, kiedy słyszę uwagi, że podwyżka, czy teoretyczna podwyżka, która wynosi naprawdę niewiele, jest czymś krzywdzącym albo niesprawiedliwym, to możemy spodziewać się też takich głosów, że mieszkańcy Żurawek, Pniewa, wszystkich pozostałych miejscowości, w których problemy komunikacyjne nie są rozwiązane, powiedzą, że być może trzeba zmienić nieco priorytety. W gminie Gryfino mamy 700 wychowanków. Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że są oczywiście też dochody związane z funkcjonowaniem placówek, ale one pokrywają wydatki gminy mniej więcej w 20%. Wyłączam z tego oddziały z dziećmi niepełnosprawnymi, bo tylko te otrzymują jakiekolwiek dofinansowanie. Stąd też to pierwsze pytanie nawiązuje do tego drugiego. My wydajemy na przedszkola blisko 8 milionów w skali roku, z czego 80% to są pieniądze gminy Gryfino niczym nie subsydiowane, niczym nie dotowane. Zestawiając to z wydatkami na ucznia w szkołach podstawowych i w gimnazjach, to nasze wydatki na przeciętnego przedszkolaka w gminie Gryfino są niewspółmiernie wysokie. Ja myślę, że warto taką świadomość w społeczności lokalnej budować, tak żeby każdy mieszkaniec miał świadomość, że ten, który składa się na budżet gminy, do każdego dziecka w gryfińskim przedszkolu dokłada cirka 8-10 tysięcy w skali roku. I wtedy, w tej relacji, możemy zacząć rozmawiać o tym, czy stawki za dodatkowe godziny opieki w przedszkolach są racjonalne, czy nie są racjonalne. To jeśli chodzi o sprawy... A, jeszcze momencik. Moje pierwsze pytanie nawiązywało do tej drugiej sytuacji, w której oceniamy koszty gminy Gryfino w zakresie utrzymania przedszkoli. Ja nie wiem, ponieważ nie posiadam danych szczegółowych, ale wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, racjonalizowanie wydatków musi następować. Oczywiście nie kosztem wychowanków, nie kosztem normalnego funkcjonowania placówek. Być może wydział powinien także raz jeszcze przeanalizować, czy arkusze, które są zatwierdzane przez pana burmistrza, oddają potrzeby, które wynikają z normalnego funkcjonowania każdej z tych placówek. No i przejdźmy teraz może jeszcze na chwilę przy omawianiu tego materiału do kwestii czysto merytorycznych, czyli wyników naszych uczniów. Muszę powiedzieć, że każdy z moich przedmówców poniekąd ma odrobinę racji. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wyników, z tym się zgadzam, ale jest to jakiś miernik pracy, jakiś miernik poziomu edukacyjnego każdego z dzieci. Natomiast rzeczywiście nie należy tego robić w sposób przesadny. Tym niemniej w procesie edukacyjnym i w procesie wychowawczym należy jednak zwracać i myślę, że gmina na tym polu powinna być aktywna i to aktywna na tyle, na ile dają jej to kompetencje wynikające z ustawy, tak żeby wychowawca młodzieży, na przykład publicznie, nie mówię tu o wychowawcach młodzieży, którzy są na tej sali, ale spotkałem się z takim sformułowaniem o tym, że ludzie, którzy myślą w sposób powiedzmy sobie tradycyjny albo konserwatywny, mają zwapniałe umysły. O, przeczytałem też co do jednego z wychowawców gryfińskich szkół, co mnie osobiście niepokoi. To jest moja sugestia. Mówię też o pewnym nurcie, który funkcjonuje i na który w szkołach powinniśmy zwracać uwagę, tak żeby absolwent szkoły podstawowej co do zasady wiedział, co jest symbolami narodowymi i potrafił je wymienić. Ja te rzeczy w gryfińskich szkołach obserwuję je także w polskich szkołach i o ile na polskie szkoły co do zasady wpływu nie mam, o tyle na gryfińskie jakiś tam niewielki mam i mnie te rzeczy osobiście bardzo niepokoją. Będę o tym mówił za każdym razem, kiedy się z tym będę spotykał, bo rzeczywiście w społeczeństwie są bardzo różne opinie, są bardzo różne światopoglądy, natomiast jest pewien zbiór wartości, w których poszanowanie dla wartości tradycyjnych powinno być czymś naturalnym, a my jako organ prowadzący też powinniśmy na to zwracać bardzo głęboką uwagę i nie puszczać mimo uszu takich uwag, bo jeśli oddamy jedno pole, za chwilę oddamy następne i kolejne i okaże się, że biało-czerwone barwy to w rzeczywistości nic istotnego, że orzeł w koronie to tak naprawdę to można go o głowę skrócić, a że państwowość polska połączona z chrześcijaństwem w tysiącletniej historii to jest zupełnie jakiś przeżytek i bez znaczenia. Zwracajmy na to uwagę, bo to się w naszych gryfińskich szkołach, czy też w przedstawicielach gryfińskich szkół czasami odzywa. I o ile wyrażają takie opinie prywatnie, czy też nie będąc funkcjonariuszami publicznymi, wolno im, natomiast w momencie, kiedy są funkcjonariuszami publicznymi, a takimi są będąc nauczycielami, powinni ważyć te słowa, bo pieniądze płyną z tego budżetu, czyli z budżetu gminy Gryfino. Na koniec już uwaga natury ogólnej. Trzeba wysoko ocenić zaangażowanie gminy Gryfino, jeśli chodzi o nakłady finansowe, bo są one rzeczywiście bardzo wysokie. W mojej opinii nawet są wydatkami, które nie do końca korelują z naszymi realnymi możliwościami. Ale to pewna odważna decyzja, która jest od lat stosowana. Jest to pewna inwestycja w kapitał ludzki, w młode pokolenie. Oby ten kapitał i ta inwestycja rzeczywiście przynosiła efekty. Także w wychowywaniu młodych obywateli i tworzeniu takich postaw, gdzie propaństwowość, czy myślenie takie społeczne, propaństwowe jest czymś powszechnym, a przynajmniej spotykanym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Gługa, proszę do nas.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja powiem tak. W odniesieniu do słów pana przewodniczącego Nikitińskiego, programy nauczania są tak ułożone, że faktycznie uczymy tradycji narodowej, też szacunku dla symboli narodowych itd., itd. Jest to dokładnie w programie nauczania klasy pierwszej, gimnazjum, wiedzy o społeczeństwie, uczniowie się uczą o barwach narodowych itd., itd. No tylko co zrobić wtedy, kiedy uczeń nie chce się tego nauczyć i później można mieć pretensje do wszystkich, do nauczyciela, że uczeń się nie nauczył, do wszystkich po kolei, a tak naprawdę zapominamy, że szkoła nie jest organem przymusu, zmuszającym do tego, żeby zrobić samych geniuszów, tak? Tylko szkoła jest po to, żeby nauczyć i ocenić. Jeżeli uczeń się nie chce uczyć, otrzymuje negatywną ocenę. Jeżeli chce się uczyć, otrzymuje pozytywną. Jeżeli się nie uczył, miał negatywną, nie będzie pewnych rzeczy wiedział. Nie będzie wiedział, co to jest konwent seniorów na przykład i tak dalej, i tak dalej. A nie można od razu krytykować całego systemu oświaty, że system fatalnie pracuje. To tak raz. Nie, ja tylko tak a propos tego, co się teraz co się w prasie dzieje między innymi, tak? Bo takie opinie, że szkoła fatalnie uczy, bo jeden z posłów nowych nie znał, co to jest konwencjonalny. Ja z ocenianiem wyników czy pracy nauczycieli byłem ostrożny, ponieważ przypominam, że od tego jest organ nadzoru pedagogicznego, czyli kuratorem oświaty. Kuratorem oświaty na bieżąco nasze szkoły monitoruje wyniki egzaminów zewnętrznych. Jeżeli jest problem, nakłada programy naprawcze, które są realizowane. Ostatnio z tym większego problemu nie ma, więc no, naprawdę nie wchodźmy w nie swoje buty. Dyrektorzy są obligowani do pewnych kroków i te kroki wykonują. Jeżeli chodzi o przedszkola, faktycznie problem jest duży. Gmina ponosi koszty, no możemy się zastanowić, czy za duże, czy za małe, czy więcej dzieci, czy mniej może chodzić. Problem jest nierozwiązalny na poziomie gminy do momentu, dopóki ktoś mądry w rządzie, który wspiera politykę prorodzinną teoretycznie, nie wpadnie na pomysł subwencjonowania przedszkoli. Wiem, że taki projekt złożony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego leży w Sejmie, no tylko żeby nie poleżał następne 4 czy 5 lat, bo wtedy nic z tego nie zostanie. Natomiast jedynym rozwiązaniem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej czy wychowania przedszkolnego jest subwencjonowanie przedszkoli. I to państwo musi zrobić, ale to już gmina tutaj jakby nie ma nic do powiedzenia. I tak na koniec chciałbym się odnieść jeszcze do słów pana przewodniczącego Saweryna. Ja powiem tak, burmistrz jest od podejmowania decyzji personalnych. Burmistrz jest od tego, żeby stwierdzić, czy jest potrzebny wiceburmistrz, czy nie. Ja osobiście uważam, że taki wiceburmistrz od spraw oświatowych byłby potrzebny. Natomiast jeżeli pan burmistrz stwierdzi, że nie jest potrzebny, ma do tego pełne prawo. Tylko wtedy miałbym prośbę, panie burmistrzu, że jeżeli faktycznie nie ma osoby w randze wiceburmistrza, która by odpowiadała za edukację, trzeba nie tylko wzmocnić organy, które się edukacją zajmują w gminie, ale też wiele rzeczy tam zmienić. Bo ja mówiłem delikatnie, ale powiem teraz wprost. Jest w tym przypadku, w tej relacji jest źle. Wszelkie działania gmina, to są świetne działania, potężne, finansowe, nakłady, remonty, pomoce dydaktyczne, wszystko jest. Żeby to wszystko nie zostało jakby odrzucone na bok czy zapomniane tylko przez właśnie złe działania służb merytorycznych. Dziękuję. To w tym, co mówiłem, proszę porozmawiać z dyrektorami, proszę porozmawiać ze związkami zawodowymi, z nauczycielami
I wtedy okazuje się, pani radna, że są fatalne relacje między wydziałem.
Szanowni Państwo,
dlatego trzeba udać się i porozmawiać.
Państwo,
dziękuję.
Panie Przewodniczący, dziękuję. Prowadzimy dyskusję w taki sposób, że mówi ta osoba, która się zgłosiła do głosu, a następnie można mu zadać jej zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Pan radny Tadeusz Bigas, proszę bardzo.
Ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną uwagę na jedną rzecz, która mnie troszeczkę tutaj zaskoczyła. To znaczy, ja mówiłem o tym na komisjach, ale chciałbym to powtórzyć, że zastanawiajmy dysproporcje między funduszem remontowym w poszczególnych placówkach. Nie wiem właściwie, i tak zastanawiając, skąd to się bierze. Czy to się bierze stąd, że jeden dyrektor ma lepszy układ i sobie zażyczył to czy tamto i na to się znajdują pieniądze, czy to się bierze stąd. Ja rozumiem, że estetyzacja budynku jest bardzo ważna, bo wtedy się po prostu lepiej pracuje w takim budynku wyremontowanym, estetycznym i tak dalej. Ale te dysproporcje mnie troszeczkę zastanawiają, bo chodząc po szkołach zauważam, że są pewne placówki, które można nazwać w pewnym sensie zaniedbane. I bardzo bym prosił w przyszłym budżecie jednak zwrócić na to uwagę. Może to się bierze stąd, że dyrektorzy mają większe zapotrzebowanie. Jest to troszeczkę przypadku, bo są to rzeczy, że w jednej placówce się rzeczy psują, a w drugiej nie. Ale ja bym bardzo prosił, żeby zwrócić jednak uwagę, żeby te środki stara się mniej więcej, może nie równe, ale mniej więcej proporcjonalnie dzielić, żeby wszystkie placówki korzystały z tego funduszu remontowego w takim stopniu, jakim który jest ewentualnie potrzebny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Chmura, Nic. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja wiem, że nie wolno prowadzić polemiki, ale adwokat wypowiedzi pana Nikityńskiego nie pozwala na tej sali obrażać uczniów ani nauczycieli dotyczących spraw wychowania patriotyzmu, godła, flagi narodowej. Nie wiem, panie przewodniczący, kiedy pan był w którejś ze szkół, ale informuję pana, że w diagnozie, która zostaje przeprowadzona na początku przeprowadzenia dziecka do szkoły podstawowej w klasie pierwszej, na stronie 6 tej diagnozy są wymienione wszystkie flaga, godła, hymn polski. Dlatego chciałabym, żeby pan naprawdę nie wprowadzał i nie obrażał, bo nasze dzieci znają. Pierwsze, które mają do zaliczenia, pierwszaki, które przychodzą do szkoły, zaliczany hymn szkoły i hymn państwowy. I zapraszam pana przewodniczącego na wieczornicę do szkoły podstawowej nr 1, gdzie dzieci w tym momencie, pierwszoklasiści, mają do zaliczenia 17 pieśni patriotycznych. Jakby może pan się przeszedł po tych szkołach i zainteresował się, może wypowiedź pana byłaby inna, ale informuję pana, że jeżeli chodzi o sprawę godła, flagi, hymnu, jest to w diagnozie, jest to sprawdzane u dzieci, jest to wprowadzane, jak również sprawdzane przez kuratorium. Odsyłam pana do przeprowadzonej ostatnio diagnozy na 30 września, strona 6.
Oczywiście, ale ja osobiście nie doszukałem się żadnego głosu, który pan Nikitiński obrażałby nauczycieli czy uczniów. Proszę bardzo, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, bo ja o tym nie powiedziałem ani słowa, natomiast usłyszałem tu od pani radnej Chmury cały wywód na temat hymnu narodowego i to jest niezwykle bardzo interesujące, że pani radna słyszy to, czego na tej sali nikt nie wypowiada, ale to jest swoista umiejętność, gratuluję pani. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie, mniej emocjonalni, nie odpowiadajmy sobie ad personam, rozmawiamy o problemach. Jeśli pani tego nie dostrzega i sądzi pani, że ilość obecności w poszczególnych placówkach determinuje wiedzę o edukacji, no to rzeczywiście w nurcie socjalistycznym, czy powiedzmy sobie takim socjalnym, to jest ten trend, który rzeczywiście uważa, że jeśli się coś zadekretuje, to się stanie. Tak nie jest. A na temat edukacji podejrzewam, że mam wiedzę nie mniejszą od pani, wynikającą też z mojego osobistego wykształcenia i także z jakiegoś doświadczenia. A moja troska o wartości tradycyjne rzeczywiście kłóci się trochę z pani światopoglądem, stąd rozumiem ten osobisty atak na moją osobę. Ale ja panią zachęcam, niech pani nie doszukuje się w moich wypowiedziach jakichś szywar, nagan, czy też prób obrażania kogokolwiek, bo to nie jest w najmniejszym stopniu moją intencją. Teraz
Jeśli Pani nie zauważa pewnych zjawisk w społeczeństwie, albo sądzi Pani, że nie ma problemów w społeczeństwie, oczywiście ma Pani do tego prawo, ale pozwoli Pani, że ja zachowam swoje prawo do osobistych obserwacji i ja te zagrożenia widzę. I jeszcze tylko na koniec doradzę Pani, że rano kawa o dobrym stężeniu powoduje wzmożenie koncentracji, wtedy można słyszeć to, co na sali pada, a to, co nie pada, wtedy też człowiekowi się gdzieś tam nie koduje. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Przewodniczący Skrowski, proszę bardzo.
Wysoka Rado, nie chciałbym wchodzić w polemiki tutaj osobiste właśnie między radnymi, między to, co wygłaszają nieraz chyba jednak dość mocno zagalopowują się, tak? Mówię tutaj o koledze radnym Rafale Budze. No, może i bym nie zabrał tylko głosu, gdyby nie to, że sam postawił się w dwojakiej roli, tak? I reprezentanta środowiska nauczycielskiego i radnego. Także no, może tak trochę do tego, co jako pan radny powiedział, jako nauczyciel, tak? No ja naprawdę jestem zdumiony, a te słowa tutaj padły, one zostały przecież zarejestrowane, że naszego grona nauczycielskiego, tak, no bo pan mówił za siebie, ale rozumiem też w szerszym kontekście, nie interesuje, czy nasza młodzież, nasze dzieci przyswoją tą wiedzę, tylko interesuje to, że wchodzą, tak, i odzwierciedlają, czyli przekazują jakiś materiał wynikający z konspektu i stawiają na ten kropkę, tak, jak haczyk zrealizowane. Mnie się do tej pory wydawało, być może błędnie, że właśnie tą szczególną rolą nauczyciela jest to, żeby znaleźć umiejętność dotarcia do każdego ucznia, a nie tylko odfajkowania programu. Ale proszę tego nie traktować jako osobisty zarzut, tak? No, to po prostu jest jakby reakcja na to, że pan też pozwala sobie na ocenę działań ministerialnych, gdzie może niekoniecznie ma pan do tego kompetencje, a jednocześnie w tej samej wypowiedzi wykazuje się pan nie do końca znajomością tego, czym się zajmuje pan sam osobiście. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, przypominam, że jesteśmy w punkcie informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gryfino za rok szkolny 2010-2011. Przywołuję do materiału, który został nam przedstawiony. Proszę o to, żebyśmy unikali polemik osobistych. No, o tym możemy porozmawiać spokojnie w innym miejscu, w kuluarach. Proszę bardzo, pan przewodniczący Niszczyński.
Ja, panie przewodniczący, już skorzystałem z tego głosu poprzednio od razu, także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa de la Torre.
A ja chciałam nie ad vocem, tylko ad rem. Chciałabym wrócić do przedszkoli. Otóż chciałabym zwrócić uwagę Państwa, ale także prosić Pana Burmistrza o to, żebyśmy się przyjrzeli bazie naszych przedszkoli. Bo jeżeli tworzymy dla przedszkola nr 2 imienia Misia Uchadka w Gryfinie przy ulicy Krzywoustego, tworzymy filię przy ulicy Sprzymierzonych, oznacza to, że mamy większe potrzeby niż możliwość ich zaspokojenia w obiektach, które stanowią tę bazę podstawową przedszkola. Ponieważ mamy przedszkole nr 4 na ulicy Łużyckiej, które ja osobiście bardzo dobrze znam i świetnie wspominam i uważam, że ma wyśmienity personel, ale nie ma wyśmienitej bazy, ponieważ ta baza, mimo że podlega okresowemu liftingowi, to nie odnowi się, ponieważ jest to zabudowa, która nie miała trwać lat 100, tylko 20. W związku z tym chciałabym zapytać, czy i zaproponować, abyśmy przemyśleli na przyszłość, jak powinna wyglądać sieć przedszkoli w naszej gminie, czy potrzebne są w tej dziedzinie inwestycje polegające na wybudowaniu nowego obiektu, czy też, jak proponował pan Paweł Nikityński na naszej komisji, zastanowić się nad pewną rotacją funkcji i na przykład powrotem przedszkola do budynku przy ulicy Kościuszki. Myślę, że bardzo merytoryczna dyskusja odbyła się na posiedzeniu Komisji Budżetu i zachęcam Państwa do sięgnięcia do protokołu z tej komisji. Myślę, że tutaj uwagi wszystkich uczestników, w tym również propozycje pana Pawła Nikitińskiego, zasługują na uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Rafał Buda, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. No niestety nie mogę zostawić bez komentarza tego, co powiedział pan radny Suchoński. Powiem szczerze, ja się nie dziwię panu radnemu, ponieważ jest członkiem partii politycznej Platformy Obywatelskiej, jakby ubodło go to, że ktoś ma prawo, że ktoś może śmieć w ogóle skrytykować panią minister z Platformy. Natomiast ja nie zmienię swojego zdania, bo mam prawo do swojego zdania. Jest to najgorszy minister, jakiego ja pamiętam, a rozmawiając z wieloma nauczycielami, najgorszy w trzeciej RP. Szkoda, że pan odmawia kompetencji czy praw obywatelskich innym ludziom do komentowania, bo właściwie każdy może komentować to, co się dzieje w Polsce. Pan nauczycielom odmawia, żeby komentowali działania ministra, które dotyczą tych nauczycieli dzieci, które uczymy. Między innymi, o ile dobrze się orientuję, pana dziecko też chodzi do szkoły. Warto by było ideologię odrzucić na bok, a zwrócić uwagę, jak mamy utrudnioną pracę na dzień dzisiejszy. Przede wszystkim ja się skupiam w swojej pracy, chociaż ja uważam, że pan nie ma kompetencji do oceny mojej pracy, ale pana poinformuję. Ja w swojej pracy skupiam się na tym, żeby dzieci nauczyć jak najwięcej, przygotować do życia dorosłego. I każdy z nas, nauczycieli, to robi. I poświęcamy nie tylko lekcje na to, ale wiele czasu też poza lekcjami. Natomiast dużo przywiązuje też do tego, żeby dzieci umiały słuchać, czytać ze zrozumieniem. W pana wypowiedzi zauważyłem, że pan nie umie słuchać ze zrozumieniem, bo pan pewnych rzeczy po prostu nie zrozumiał z mojej wypowiedzi. Tak, ja tłumaczyłem po prostu, że jeżeli dziecko na siłę nie chce się uczyć, to ani pan, ani nauczyciel, ani nikt nie jest w stanie nic tutaj zrobić. I może pan nawet wychwalać ministra, który jest fatalny, ale minister doprowadził do tego, że nauczyciele zamiast wychowywać dzieci i zamiast nauczać, siedzą w papierach. Siedzą w papierach. Więc jeżeli chcemy mówić o faktach, to mówmy o faktach, a zostawmy ideologię polityczną, partyjną. Niech pan pójdzie do szkoły, niech pan się zapyta nauczycieli, niech pan porozmawia ze środowiskiem, a nie pan usiądzie z pozycji członka partii politycznej, który będzie bronił swojego ministra. Dziękuję.
Dziękuję. Udzielę głosu panu burmistrzowi. Wysoka Rado, jeszcze raz apeluję o dyskusję, tak jak mówiła pani radna, relatore ad rem, czyli do rzeczy, a nie na temat poglądów politycznych. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Przedstawiciele Związków Nauczycielstwa Polskiego i goście. Jeżeli któryś mieszkaniec naszego miasta odsłucha dzisiejszą sesję odnośnie oświaty, to zada sobie pytanie, o czym oni dyskutują. Nie padła, bardzo mało padło słów rzeczowych odnośnie oceny przedstawionej informacji. I te wycieczki o partiach, o dzieciach, o innych sprawach nie przystoją wam, kochani radni. Naprawdę. Skończmy już z tymi wycieczkami, a zajmijmy się my meritum sprawy. Po pierwsze, szanowni państwo, szanowni radni, przez te 10 lat udowodniliśmy z większością radnych, czy tej kadencji, czy na poprzednich, że sprawy oświaty w tej gminie są traktowane w sposób bardzo poważnie. I dzięki takiemu traktowaniu spraw oświaty te sprawy, stan budynku i bazy wygląda, jak możemy naocznie stwierdzić. Oczywiście nie odbyło się to bez kosztów, bo przypominam, o tym mieszkańcy powinni wiedzieć, że subwencja na bieżący rok jest przewidziana 17 milionów, a koszty, jakie ponosimy na utrzymanie oświaty, 40 bez mała milionów. A więc To, że oświata tak wygląda, jak wygląda, jest to wkład wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ale każdy dobry inwestor, kiedy w coś inwestuje, oczekuje wyników. I powoli te wyniki zaczynają przychodzić. Czy nas zadowalają? Na pewno nie. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną, że te wyniki nas nie zadowalają. Ano są przyczyny, o których mówi cała Polska, cała Polska samorządna. Czy wszyscy nauczyciele są idealni? Czy wszyscy wykonują z taką samą gorliwością swoje zadania? Nie, bo w każdym zawodzie nie jest. Ale karta nauczyciela nie pozwala wyciągnąć odpowiednich konsekwencji, które potrafiłby dyrektor zastosować w stosunku do takich sytuacji. Druga sprawa. Poruszona przez pana radnego Czepacza. Jedna rzeczowa uwaga. Jak przeanalizujemy, ile ponosimy kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, a ile kosztują nas godziny zastępcze, to też się nad tym trzeba zastanowić, czy te koszty wszystkie są uzasadnione. W takim wymiarze. W takim wymiarze. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, nie po to chodzę do szkół, żeby wypić z dyrektorem kawę. Odwiedzam bardzo często jednostki szkolne i przyglądam się pracy z boku. Ja nie jestem fachowcem od oceny merytorycznej przygotowania danego nauczyciela do zawodu. Ale jak odwiedzam klasy i podchodzę do klasy, to widzę, że w tej klasie się odbywa nauka. Jest cicho, dzieci są skupione, a więc są prowadzone zajęcia w sposób chyba ciekawy, że jeżeli klasa jest, uczniowie są, zachowują się w sposób cichy i słuchają tego, co mówi nauczyciel. Również najłatwiej to jest oceniać i wystawiać laurki. Ale zanim się wystawi komuś laurkę, trzeba się zastanowić, jaki ja jestem sam. I co ja zrobiłem w tym kierunku, żeby być lepszy. Dlatego też, jeżeli chcemy dyskutować na temat oświaty, problemów jest dużo. Problemów jest dużo. Niedawno Państwo podnosiliście temat przedszkola. Jaki to burmistrz niedobry, że takie opłaty wprowadził? Już nie powiem o... A już nie. Natomiast już chcę Państwu powiedzieć, że dotychczas średnia opłata stała za przedszkole, miejsce w przedszkolu, była na poziomie 170 zł. W wyniku wprowadzenia tych stawek, jakie zostały wprowadzone, średnia opłata za miesiąc wrzesień wyniosła niecałe 130 zł. A więc nie wzrosła średnia opłata, a zmalała znacząco. A co się z tym wiąże? Dodatkowe koszty związane, żeby tę różnicę pokryć. I teraz, czy to jest słuszne? Wszystko, co dobrze działało, trzeba zarządzeniami od góry spieprzyć. Był wypracowany model przez tyle lat, żeby w miarę równomiernie rozłożyć utrzymanie koszty dziecka w przedszkolu. W tej chwili podniesienie stawki godzinowej, co rodzi? Że ci ludzie, którzy uczciwie pracują we dwoje i przyprowadzają dziecko na cały dzień, będą mieli opłaty ogromne. A ci nie będą mieli wcale. I na tym problemie trzeba się zastanowić. Jak w tej chwili ustawić opłaty za przedszkola, żeby mniej więcej ta odpłatność była sprawiedliwa. Druga sprawa. Wydatki na oświatę możemy założyć, w tej gminie już nie wzrosną. Bo gmina to nie jedna, tylko oświata. Jest wiele innych zadań, które gmina ma realizować. Dlatego też nie ma mowy o żadnych dodatkowych w najbliższym czasie inwestycjach związanych, poważniejszych inwestycjach związanych z oświatą. I to chcę powiedzieć wyraźnie. Nie ma możliwości i nie będzie stać gminy w najbliższym czasie wybudować nowego przedszkola. I problem trzeba rozwiązać i przed problemem trzeba stanąć otwarcie. Być może trzeba będzie powrócić do koncepcji, że czwórka będzie w przedszkole, a czwórki nie będzie. Że obowiązki czwórki przejmą jedynka i dwójka poprzez podział, inny podział obwodu. Dlatego też spotkamy się i planuję takie spotkanie robocze poświęcone oświacie, gdzie powiemy sobie wiele rzeczy, myślę, że uczciwie, prosto w oczy. Jedyny, według mojej oceny, jedyną obiektem, który jest zaniedbany, do którego trzymają nasze szkoły, który wymaga, żebyśmy jemu poświęcili więcej czasu, to jest budynek przejęty od starostwa. Ten budynek wymaga większej uwagi, żeby tam doprowadzić ten budynek do takiego stanu, jak jest szkoła numer 1, szkoła numer 2, szkoła gimnazjum. Warstwica, Gardno. Bo to, co zrobiliśmy razem, to wyprzedziliśmy to, co myślę w ministerstwie. Teraz dopiero się mówi, żeby z powrotem szkoły łączyć. A myśmy to zrobili wcześniej. I z tego, co wiem, i z tego, co obserwuję, mieszkańcy z tego rozwiązania, szczególnie na terenach wiejskich, są bardzo zadowoleni. Mówimy o przedszkolach, mówimy o 700 miejscach, przedszkolach miejskich. Ale zapominamy dopowiedzieć, że ponad 120 dzieci chodzi do przedszkoli prowadzonych wspólnie przez gminę i TPF. TPD, Towarzystwo Przyjaciół dla Dzieci. I to są dzieci tylko i wyłącznie z przedszkoli z terenów wiejskich. Dlatego też tych problemów jest dużo. Dlaczego jest w przedszkolu numer 2 więcej pracowników obsługi? Dlatego, że do pracowników obsługi zalicza się również osoby, które nie są wychowawcami, a są zatrudnione w żłobku. W żłobku, na żłobek przypada tam znacząca na 4 czy na 6 dzieci musi być jeden opiekun. I to jest związane z tym, panie Pawle. Dlatego też, ale ja to przyjmuję. Ja to przyjmuję, jeszcze raz przyjrzę. Ocena Wydziału Spraw Oświatowych. Ten Wydział prowadzi, ma trudne zadanie. I według mojej oceny nie wywiązuje się ani wzorowo, ani źle. Wywiązuje się ponad ocenę dostateczną. My widzimy mankamenty, ale to nie znaczy to, że można ten wydział przekreślić i przekreślić naczelnika, że naczelnik jest nieudaczny. Takiej drastycznej oceny nie można jednoznacznie wydać. Tak, panie przewodniczący, mówiliśmy o zatrudnieniu drugiego zastępcy. Natomiast chcę radnych poinformować, że w roku 2012 nie planuję zatrudnienia dodatkowego zastępcy. Kazałem już pani sekretarz zmienić organizację, strukturę organizacyjną urzędu. Cała oświata będzie bezpośrednio podlegała podburmistrza głównego. I na te trudne czasy zaczynam oszczędność od siebie, dokładając sobie obowiązków, a zmniejszając koszty. I tak to należy przyjąć i komentować. Szanowni Państwo, dziecko jest największym skarbem. żeby z tego dziecka wyrósł porządny obywatel, musi być zgodna współpraca wszystkich rodziców, którzy nie powinni się interesować dzieckiem w miesiącu maju, czerwcu, kiedy kończy się rok, szkoły, przedszkola, kościoła i innych wyznań, żeby dziecko podstawy moralne, żeby dziecko wyrabiało sobie podstawy moralne o nauki płynące z różnych stron, ale doprowadzających do tego, żeby te wartości narodowe, jakie cenimy, jakie najbardziej cenimy, były przez niego dalej przestrzegane. I tutaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć przed wami, wszyscy dyrektorzy i całe grono nauczycielskie jest dla mnie wzorem w przekazywaniu wartości patriotycznych. I nie przyjmuję do tego, bo chodzę, bo widzę. Ja nie jestem burmistrzem nieopuszczającym gmachu tego urzędu, że siedzę na przystołku. Ja chodzę i jestem na szeregu uroczystościach w każdej szkole. I chwała nauczycielom za te wszystkie wystąpienia, te wszystkie sprawy związane z przekazywaniem wartości patriotycznych. No, i na bezrybiu się raz znajdzie. Ja nie mogę wykluczyć, że okaże się jakiś dury w tej sprawie i powie głupoty. Bywa i tak, bywa i tak. Przepraszam, że taki słów używam, ale nie może jednostka jedna narzucić opinii na wszystkich nauczycieli. A więc, reasumując, po pierwsze, po tych wizytach wydam już rozporządzenie, bo widzę takie ciągotki, że niektórzy rodzice, chcąc zaspokoić potrzeby swoich uciek, próbują organizować wycieczki do różnych miejsc kosztem zajęć lekcyjnych. W związku z tym wydam takie rozporządzenie do panów dyrektorów, rozporządzenie z prośbą, żeby takie przypadki miały jak najrzadziej miejsce ograniczyć do niezbędnej konieczności. Bo każda stracona lekcja przez ucznia to nie jest prawda, to się nadrobi. To tylko tak się mówi, że się nadrobi. Dlatego też jak najmniej organizowanych wycieczek, które w wyniku których są opuszczane zajęcia szkolne przez dzieci. Druga sprawa. Chciałem Państwu powiedzieć odnośnie bakałaża. Aż było przyjemnie patrzeć, kiedy chodziłem po szkołach, a szczególnie w Gardnie, w Parsnicy i w naszych szkołach, kiedy zapytałem się dzieci, które dziecko korzysta z zajęć ponadprogramowych z bakałaża. Las rąk, praktycznie 90%, może nawet więcej, korzysta z tego programu. Ja wiem. Niektórzy tego nie wiedzą. Ile jest pracy z prowadzeniem przez Wydział tego bakałaża? Ile pracy jest poświęcone przez Wydział na poprawne rozliczenie tego bakałaża? Wydział to robi bez zwiększenia zatrudnienia. I być może której sprawy umkły. Dlatego też tu przy wszystkich chciałbym wyrazić swoją wielką wdzięczność dla pana Romanicza, że dopiął tego bakałaża, że rozlicza ten bakałaż, że wpływa, że dzięki niemu i poprawnym rozliczeniom wpływają na bieżąco środki na realizację tego bakałaża. Dlatego też są i dobre strony, i złe strony. Nieraz z naczelnikiem rozmawiam i o dobrych, i o złych stronach. Dlatego też, szanowni państwo, mamy stworzony przez wiele lat wypracowany system, uważam, jeden z najlepszych w samorządzie. Rozpoczynamy pracę od dziecka, od przedszkola, I tutaj też można się zastanowić, co tu powiedział pan radny Kwityński. No są to duże koszty. Dlatego też się zaś zastanowić. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest ryczałt, a nie stawki godzinowe w przedszkolach. Bo to by wyrównało te kominy, jak ja to mówię, odpłatności. Bo się okazuje, no też okazuje się, że jeżeli mama może o 12 odebrać dziecko, to jak ona pracuje. A więc można podejrzewać, że wiele wniosków złożonych to jest naciągniętych, że pójdzie się do znajomego, który prowadzi firmę, postaw mi pieczątkę, że ja pracuję. No bo jeżeli tyle dzieci się odbiera o godzinie 12, to co, z pracy się codziennie zwalnia? O 12 się odebrać dziecko? A więc tutaj coś jest nie tak. Oczywiście, ja nie mówię to w kontekście, żeby to dziecko nie chodziło do przedszkola, bo tam wiedzy się nauczy jak w domu. Ale niech to będzie uczciwe, że jeżeli przychodzi do przedszkola, to przychodzi na cały cykl do tego przedszkola. A nie tam, gdzie jest niepłatne, tylko i za darmo. Ale koszty stałe gmina wszystko ponosi. Druga sprawa, jak powiedziałem, jest to sprawa... Uważam, że gminę naszą stać na średnią ilość uczniów w jednym oddziele od 22 do 26. A więc tak mniej więcej powinny być planowane oddziały, bo na to gminę stać. Oczywiście, że można powiedzieć, panie burmistrzu, najlepiej by się uczyło w klasach, gdyby tych uczniów było 16, 15. Tak, ja wiem, że może by się lepiej uczyło. Ale jak powiedziałem, już na dotat na subwencję 17 milionów ponosimy koszty oświaty 40 milionów. Dlatego też musimy jeszcze trochę popracować. Również być może to jest i zła nasza polityka, bo być może moje wychowanie, zbyt długo żyłem w tych czasach, kiedy się za dużo dbało o człowieka, temu człowiekowi się wszystko dawało, że te nasze właśnie takie niskie stawki odpłatności za przedszkola powodują to, że nie ma zapotrzebowania i że tak rozbudowaliśmy ilość miejsc w przedszkolach, że nie ma nacisku jakiegoś społecznego albo zapotrzebowania społecznego, tak bym powiedział, na przedszkole niepubliczne. Bo jeżeli spojrzymy się przez pryzmat tego, co my oferujemy w przedszkolach, nieodpłatnie. To praktycznie przedszkola niepubliczne, które biorą po 1000 zł, nie oferują nic więcej ponad to, co my oferujemy w naszych przedszkolach naszych. Przepraszam, tak się rozgadałem, ale to nie na tym polega, żebyśmy sobie ta dyskusja nie powinna polegać na tym, że udawać sobie, kto jest tutaj mądrzejszy, po prostu jest problem. I wiadomo, przed jakimi problemami staniemy. Staniemy przed problemem ostatni rok, może jeszcze jeden rok uratuje się, będzie można prowadzić przedszkole na Łużycku. Bo koszty remontu są nieadekwatne, są bardzo duże tego. Praktycznie tutaj by trzeba było te przedszkole rozwalić, to jest przedszkole z płyt zbudowane. Pani Witkowska, pani radna Witkowska zna najlepiej te przedszkole.
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu.
Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Panie Burmistrzu, tylko jedna uwaga. Pozwolił Pan sobie skrytykować radnych, natomiast w pierwszej części swojego wystąpienia i ich wystąpienia, natomiast tak naprawdę Pana wystąpienie było podobnej natury jak wystąpienia radnych, ale to oczywiście ono było potrzebne i tu nie ma żadnej dyskusji. Wysoka Rado, jeszcze nie, po czwartym punkcie zrobimy dłuższą przerwę, dobrze? Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Poproszę o stanowiska komisji, pozwolę sobie krótko je przedstawić. Wszystkie komisje zaopiniowały podjęcie uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku numer 2/12 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. W tym miejscu Wysoka Rada uchwała została przyjęta. Ogłaszam 20-minutową przerwę. Co zajęcie miejsc? Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, do punktu 5. Wybór ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Chodzi tutaj o Sąd Pracy. Projekt uchwały druk numer 3/12. Pozwolę sobie odczytać opinię o kandydatach na ławników poszczególnych zgłoszonych na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. W dniu 19 maja 2011 roku prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie poinformował Radę Miejską w Gryfinie o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego liczbie ławników niezbędnej do wyboru przez Radę na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych w liczbie 13 oraz na potrzeby Sądu Rejonowego w Szczecinie dla spraw pracy w liczbie 4. Do dnia 30 czerwca 2011 roku do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły łącznie 22 zgłoszenia, w tym 17 zgłoszeń kandydatów na ławników dla spraw rodzinnych i 5 zgłoszeń kandydatów na ławników dla spraw pracy. Uchwałą nr 1087/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Rada Miejska w Gryfinie powołała zespół do spraw przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, którego celem jest przedstawienie na sesji Rady swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Członkowie powołanego zespołu w składzie Alfred Bajon, Piotr Janik, Janina Nikityńska, Tadeusz Figas, Mieczysław Sawaryn na posiedzeniu w dniu 7 września 2011 roku jednogłośnie wybrali na przewodniczącego zespołu radnego Mieczysława Sawaryna. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń kandydatów zespołu, zespół zatwierdził, że 6 zgłoszeń kandydatów na ławników nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w artykule 162 paragraf 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr 11/106/11 z dnia 29 września rozstrzygnęła pozostawieniu bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników niespełniających wymagań formalnych z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Zespół na posiedzeniu 19 października 2011 roku po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie ponownie przeanalizował zgłoszenia kandydatów i wydał następujące opinie wobec kandydatów na ławników dla spraw rodzinnych i wobec kandydatów na ławników dla spraw pracy. Kandydaci na ławników do spraw rodzinnych zaopiniowani przez zespół pozytywnie to Antoni Dancewicz, Małgorzata Kos, Józefa Łodykowska, Monika Matuszkiewicz, Monika Małgorzata Michalak-Łuszczyńska, Krystyna Ostrówka, Janina Irena Pomykała, Henryk Pomykała, Anna Rajpur, Maria Ruszczycka, Czesław Skonecki, Małgorzata Agnieszka Wojdyła. Kandydaci na ławników dla spraw pracy zaopiniowani przez zespół pozytywnie to Józef Brejwo, Elżbieta Edyta Kołodziej, Marcin Para. Kandydaci na ławników do spraw pracy zaopiniowani przez zespół negatywnie, jedna osoba, pan Czesław Barticzka. Podpisał przewodniczący Mieczysław Sawaryn. Wysoka Rado, głosowanie nad zatwierdzeniem ławników jest głosowaniem tajnym. Wobec tego musimy powołać komisję skrutacyjną. Ta komisja w naszej Radzie liczy 3 osoby. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan radny Gruga.
Dziękuję panie przewodniczący. W imieniu klubu radnych bezpartyjnych blok samorządowy chciałbym zgłosić do pracy w komisji skrutacyjnej pana Kazimierza Fiszbacha.
Dziękuję. Czy pan Kazimierz wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne kandydatury. Pan radny Zenon Trzepacz, proszę bardzo.
Inicjatywy samorządowej pana radnego Tomasza Namiecińskiego.
Dziękuję. Czy pan radny Tomasz Namieciński wyraża zgodę? I kto jeszcze? Pan przewodniczący Paweł Nikityński.
A ja jako radny Rady Miejskiej w Wytinie zgłaszam kandydaturę pani Witowskiej.
Dziękuję. Czy pani Jolanta Witowska wyraża zgodę? Dziękuję. Czy mamy jeszcze inne kandydatury? Nie. W związku z tym zamykam listę członków komisji skrutacyjnej. Poddaję pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej w składzie Kazimierz Fiszbach, Tomasz Namieciński, Jolanta Witowska. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem składu komisji? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Komisja została ukonstytuowana. Poproszę o spotkanie członków komisji, wybór ze swojego składu przewodniczącego i przygotowanie kart do głosowania. I tutaj proszę panią. Tak. Wszyscy zgłosili. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy porządek 12 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Cześć, na razie. Proszę o informację z komisji skrutacyjnej, jak się komisja ukonstytuowała. Pani radna Jolanta Witowska, proszę. Panie radny, panowie, ja rozumiem, ale nie musi przeszkadzać. Proszę.
Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jolanta Witowska, członek Komisji Skrutacyjnej pan Namieciński Tomasz i drugi członek Komisji Skrutacyjnej pan Fiszbach Kazimierz. Odczytam proszę państwa zasady głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2012-2015 przeprowadzonych na sesji w dniu 27 października 2011 roku. Punkt pierwszy. Zgodnie z pismem prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Rada Miejska w Gryfinie powinna dokonać wyboru 13 ławników dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Gryfinie i 4 ławników dla spraw pracy do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Punkt numer 2. Zespół do spraw przedstawienia opinii o kandydatach na ławników po dokonanej weryfikacji wszystkich zgłoszeń kandydatów odrzucił 6 zgłoszeń. Sprawa, w których Rada Miejska w Gryfinie w dniu 25 września podjęła uchwałę nr 11/106/11 o pozostawieniu bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników niespełniających wymogów formalnych. Punkt numer 3. Pod obrady Rady trafiły prawidłowe zgłoszenia kandydatów na ławników w ilości. 12 zgłoszeń kandydatów na ławników dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Gryfinie. 4 zgłoszenia kandydatów na ławników dla spraw pracy do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Punkt numer 4. Zespół do spraw przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników powołany uchwałą nr 10/87/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku przedstawił opinię, którą otrzymał każdy z radnych. Punkt numer 5. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Punkt numer 6. Głosowanie jest tajne. Odbywa się za pomocą kart do głosowania. Radni głosują odrębne na karcie do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i odrębnie na karcie do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Punkt numer 7. Kandydaci na ławników umieszczeni są na każdej z dwóch kart w kolejności alfabetycznej. Punkt numer 8. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Gryfinie i przedstawia ją Radzie wraz z zasadami głosowania. Treść kart do głosowania i przedstawione zasady głosowania Rada przyjmuje w głosowaniu. Punkt numer 9. Głosowanie na ławników odbywa się w ten sposób, że członek komisji skrutacyjnej wyczytuje kolejno nazwiska radnych według listy obecności, którzy podchodzą do urny i wrzucają do niej karty do głosowania. Punkt numer 10. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół z głosowania. Punkt numer 11. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej. Punkt numer 12. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej przez odczytanie protokołu na sesji. Protokół stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady. Punkt numer 13. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej dotyczące naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Punkt numer 14. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku X w kratce z wyrazem tak, odpowiadając w ten sposób za wyborem, lub w kratce z wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika, lub w kratce wstrzymując się przed głosem. Punkt numer 15. Jeśli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata znak X, jednocześnie w kratce z wyrazem tak, jak i w kratce z wyrazem nie, lub pozostawi inny znak niż znak X, jego głos uważany jest za nieważny. Kolejny. Inne karty wyjęte z urny niż karty sporządzone przez Radę Miejską w Gryfinie uważa się za karty nieważne. Radny może oddać maksymalnie 12 głosów na kandydatów w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i 4 głosy na kandydatów w wyborach ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Rada przyjmuje w głosowaniu zarówno sposób głosowania, jak i wzór karty do głosowania.
Jedna uwaga, czy tych głosów na kandydatów do sądu w Szczecinie jest 3 wypisanych, czyli 3 głosy, tak?
Nie, mamy głosować na 4 kandydatów, bo oni są tutaj podani, a my się mamy wypowiedzieć, tak? Oddajemy 4 głosy, tak? Po prostu głosujemy na wszystkie nazwiska, które są podane na...
Rozumiem, jasne, oczywiście.
Tak. Jeden został zaopiniowany negatywnie, ale my jako radni głosujemy na wszystkich kandydatów z listy. Tak? Czyli teraz proszę członkowie komisji skrutacyjnej. Tak, no to właśnie ja mówię. Nie wiem, czy... Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Poddajemy.
Wysoka Rado, w tym momencie poddajemy pod głosowanie procedurę w sposób głosowania przedstawioną przez panią przewodniczącą.
Jaki wzór karty do głosowania?
I wzór karty do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Pani przewodnicząca może nie głosować.
Aha, rozumiem. Tak, bardzo proszę.
Proszę o rozdanie karty. Dziękuję. Thank you.
stopnia.
Komisja udaje się na liczenie głosów, a ja ogłaszam przerwę do czasu zakończenia liczenia. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc i zachowanie ciszy. Oddaję głos Pani Przewodniczącej, Pani Radnej Jolancie Witowskiej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Szanowni Państwo, Pani Naczelnik. Proszę bardzo.
Dziękuję. Protokół Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie z dnia 27 października 2011 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Witowska Jolanta, członek Komisji Skrutacyjnej Grzbach Kazimierz, członek Komisji Skrutacyjnej Namieciński Tomasz. Wybrana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 października 2011 roku stwierdza, co następuje. Skład Rady Miejskiej 21 radnych. Liczba radnych obecnych na sesji 21 radnych. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 20 radnych. W głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych oddano głosów ważnych 20, głosów nieważnych 0. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych otrzymali następującą ilość głosów. Dantewicz Antoni Stanisław 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Kos Małgorzata 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Łodygowska Józefa 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Matuszkiewicz Monika 18 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Michała Kłuszczyńska Monika Małgorzata 17 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Ostrówka Krystyna 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Chomykała Janina Irena 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Chomykała Henryk 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Rajfur Anna 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Ruszczyca Maria 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Skonecki Czesław 18 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Wojdyła Małgorzata Agnieszka 18 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy otrzymali następującą ilość głosów. Barticzka Czesław 4 głosy za, 14 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Brejwo Józef 18 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Kołodziej Elżbieta Edyta 18 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Para Marcin 16 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie dla spraw rodzinnych wybrane zostały następujące osoby. Dantewicz Antoni Stanisław, Kos Małgorzata, Łodygowska Józefa, Matuszkiewicz Monika, Michała Kłuszczyńska Monika Małgorzata, Ostrówka Krystyna, Chomykała Janina Irena, Chomykała Henryk, Rajfur Anna, Ruszczycka Maria, Skonecki Czesław, Wojdyła Małgorzata Agnieszka. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy wybrane zostały następujące osoby. Brejwo Józef, Kołodziej Elżbieta Edyta, Sara Marcin. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie dla spraw pracy nie wybrane zostały następujące osoby. Barciczka Czesław. Uwagi komisji skrutacyjnej. Na jednego z kandydatów na karcie do głosowania został oddany jeden głos nieważny. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący komisji skrutacyjnej Jolanta Witowska, członek komisji skrutacyjnej Kazimierz Filczba, członek komisji skrutacyjnej Tomasz Namieciński. Dziękuję.
Pani przewodniczącej i całej komisji dziękujemy za sprawnie wykonaną pracę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Jeszcze chciałem powiedzieć, że po skończeniu porządku obrad do punktu siódmego komisja będzie, znaczy prezydium będzie wnosić o zmianę porządku, uzupełnienie tego porządku o dwa dodatkowe punkty. W tym miejscu jesteśmy w punkcie szóstym. Podjęcia uchwały w sprawie uchwały numer 32/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie numer 4 miasta Gryfina, rejon ulica Rejmonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, druk numer 4/12. Wszystkie komisje wypowiedziały się pozytywnie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
Ja chciałabym zwrócić uwagę pan i panów radnych na uzasadnienie do tej uchwały, ponieważ ona w pewnym sensie, konieczność jej podjęcia jest związana ze skargą, która została wcześniej złożona na to, na działania burmistrza. Związane to było z niewykonaniem uchwał Rady w zakresie realizacji określonych zadań inwestycji. I rozumiem, że tutaj ta uchwała ma skonsumować wyniki głosowania w tamtej sprawie, czyli zakreślić termin realizacji inwestycji na tym obszarze. Ale w uzasadnieniu, w ostatnim zdaniu czytamy: zakończenie budowy dróg powstałych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Władysława Rejmonta, to jest ulicy Mikołaja Reja, Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym, planowane jest do końca grudnia 2013 roku. Ja chciałabym zapytać, czy w tej sprawie czy to jest konkret poparty tym, że są pozwolenia na budowę tych dróg, pozwolenia na budowę tej infrastruktury i czy ten termin, czyli ukończenie tych wszystkich działań do 2013 roku jest związany z jakimś rzetelnym harmonogramem, do którego się można odwołać, czy też za jakiś czas z powodu niezrealizowania tego zadania znowuż będziemy rozpatrywać skargi na pana burmistrza. Czy jest to termin realny? I drugie pytanie, czy w tym okresie planowane są jakieś działania zastępcze, ponieważ już dzisiaj w rejonie tych ulic z powodu braku kanalizacji deszczowej, z powodu braku możliwości dojazdu, część osób, które wybudowały już tam domy, ma kłopoty w ogóle z dotarciem do własnych posesji. Zbliża się okres, w którym prawdopodobnie niektórzy, jeżeli mocniej popada, to w ogóle będą odcięci od świata i będą swoje samochody, nie wiem gdzie zostawiali, żeby w kaloszach przejść do swoich domów i zamienić te kalosze na inne obuwie i
odwrotnie. W związku z tym ja gorąco namawiam panie i panów radnych do tego, żeby zechcieli wybrać się na długi spacer podczas najbliższego pięknego weekendu w ten rejon, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Część z radnych już było, my tam byliśmy. Uważamy, że w tym rejonie Gryfina powstaje ogromny problem związany z bardzo potrzebną inwestycją, jaką jest ulica Jana Pawła II, ale ja nie chciałabym oceniać tego procesu inwestycyjnego, od tego są na pewno specjaliści. Natomiast nie wiem, czy na pewno po wybudowaniu tej inwestycji wszyscy będą mogli, którzy wybudowali tam swoje domy długo oczekiwane, będą mogli dojechać do swoich posesji, czy też nie będą musieli zjeżdżać z drogi głównej z jazdami pod kątem 45 stopni. Co będzie ze stosunkami wodnymi w tym rejonie, ponieważ ludzie broniąc się przed bardzo dużymi uskokami w terenie, zaczynają budować mury oporowe, tam jest strasznie dużo błota, z tego co widać jest bardzo dużo wody, w centrum osiedla powstaje małe jezioro. Czy nad tym wszystkim panujemy, ponieważ troszkę nas zaniepokoiło to, że ludzie ratując się przed tym, żeby ich posesje nie były zalewane przez wody opadowe, podwyższają tereny w różnych miejscach. Pominąwszy to, że droga nagle, która przebiegała na poziomie zero, teraz przebiega na wysokości okien kuchennych niektórych domów, to z tego co widzieliśmy w niektórych drogach dojazdowych oprócz Jana Pawła II, niektórzy w ogóle będą mieli kłopoty z umiejscowieniem zjazdu do swoich garaży. Bardzo bym prosiła, we własnym imieniu, ale także myślę, że w imieniu członków naszego klubu, aby przyjrzeć się i poznać tę sytuację z autopsji i abyśmy się tam wszyscy wybrali na spacer. Po którym, mam nadzieję, dojdziemy do konstruktywnych wniosków. Stąd też chciałabym, żeby skonkludować, zapytać, czy termin realizacji wszystkich zadań w rejonie, tak jak jest zakreślony w uzasadnieniu, czyli do końca grudnia 2013 roku, zostanie dotrzymany i na jakim etapie jest budowa tej infrastruktury teraz, pod koniec 2011 roku.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, na tych nowo budowanych osiedlach między innymi mieszkaniec pan Piotr Zwoliński, pani Wojciechowska. Jest kwestia nie tylko funkcjonowania tamtejszej komunikacji, ale jest też kwestia sygnalizowana przez mieszkańców pewnych wymogów dotyczących zmiany planu zagospodarowania. Mieszkańcy tamtych osiedli mówią, że w ich ocenie kwestie związane z planem zagospodarowania, mianowicie przewidziane tam budynki kilkupiętrowe, bardzo psują kształt tego osiedla, utrudniają właścicielom tamtych działek sprzedaż nieruchomości i ja sygnalizuję tylko ten problem, aby wywołać dyskusję. Jest w biurze rady pismo skierowane do pana burmistrza, pani Wojciechowskiej. Nie dostałem jeszcze na nie odpowiedzi. Natomiast myślę, że są to zagadnienia bardzo ważne, bo ten plan, który był przewidziany, plan zagospodarowania, jak gdyby rozszedł się z inwestycjami i to, o czym mówiła pani radna De La Torre, czyli na przykład droga, która jest już dzisiaj na wysokości okien, dachów, wybudowanych tam budynków. I nie wchodzę, kto popełnił błąd, czy inwestorzy, którzy budowali te domy, czy potem wydane zgody na i pozwolenia budowlane. W każdym razie sytuacja jest tego rodzaju, że powstała droga asfaltowa jest często powyżej okien wybudowanych tam budynków i są utrudnione zjazdy. I ja postuluję, mówiliśmy w ostatnim czasie, że będziemy zmieniać niedawno uchwalone plany, m.in. przy ulicy Łużyckiej w okolicach Laguny, żebyśmy plan co do terenów przy ulicy Jana Pawła, Rejmonta, Fredy Mickiewicza przemyśleli też i przedyskutowali sposób zagospodarowania tego terenu. Dziękuję. Pan Przewodniczący Rafał Buga, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. No ja muszę powiedzieć, czy wyrazić pewne zdziwienie takimi próbami obciążania radnych, czy zmuszania nas do wędrowania. My tam wędrowaliśmy nawet jako Komisja Spraw Społecznych na wiosnę. Pani Przewodnicząca potwierdzi, wybraliśmy się, nie tylko tam zresztą, oglądaliśmy wszelkie drogi, które, czy wybrane drogi, które mają pewne utrudnienia, takie, które są w remoncie, które powinny być w remoncie, więc problem jest znany, natomiast Czy przedruki w gazecie ostatniej, czy apel pani radnej ma złego adresata tak naprawdę? Bo my byśmy chcieli wszystkie drogi, które są dziurawe, wszystkie drogi, które są z problemem, naprawić. Ale sami wiemy, że pracujemy w pewnych realiach, jest budżet, więc też nie możemy tego budżetu rozciągać. Jest to budżet, budżet nie jest z gumy. Natomiast problem polega na czym innym. Ja mogę się śmiało podpisać nawet pod petycją, ja chciałbym tym ludziom pomóc. Problem polega na tym, że adresem jest pan burmistrz. Albo ewentualnie zastępca do spraw inwestycyjnych, pan Maciej Szabałki. Jeżeli my w budżecie będziemy mieli przewidziane pieniądze na projekt i remont tej drogi, moja ręka nie zadrgnie. Zagłosuję za. Natomiast sugerowanie, wzywanie radnych, i był kolega Tomasz Namieciński, i co dalej? I co dalej? Czy pan Tomasz będzie miał tę drogę robić? Nie, to powinna... Są artykuły w prasie, pan burmistrz przeczytał, sądzę, że wyciągnie wnioski, pojawi się to w budżecie, będziemy głosowali, my jako BBS na pewno będziemy głosowali za tym, jeżeli taka propozycja się pojawi, żeby ten problem został rozwiązany. A także inne problemy, które są w gminie, chociażby na ulicy Flisaczej, ludzie też mają problem z dojściem do nowo wybudowanego bloku. I tych miejsc jest naprawdę dużo. Ostatnio na sesji poruszaliśmy temat żurawi. Także prosiłbym, szczególnie w czasach, kiedy niektórym się myli, a propos posłów, tak, nie znają pewnych rzeczy, prosiłbym nie mylić adresów. Szczególnie, że z tego co wiem, pan, który reprezentuje mieszkańców, też startował na radnego i powinien wiedzieć, że radny jest od przyjmowania budżetu, jest organem stanowiącym i kontrolnym, natomiast organem wykonawczym, organem, który liczy pieniądze i wie, na co można wydać, jest burmistrz i jego służby. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Ewa de la Torre, proszę bardzo.
Oj, chyba ci zapowiada, ale ja i tak ponownie zaproszenie, żebyśmy się wybrali, aby pewne rzeczy oglądać z bliska, żeby potem adresując do właściwych adresatów swoje prośby i uwagi wiedzieć, o czym mówimy. W związku z tym za radą tutaj pana redaktora naczelnego lokalnej gazety proponuję faktycznie, żebyśmy się tam wybrali, może nie przy dobrej pogodzie, tylko przy złej pogodzie z parasolami. Wtedy zobaczymy, czy dla ludzi perspektywa realizacji tych dróg do grudnia 2013 roku jest perspektywą, którą w ogóle mogą sprawić, bo pamiętaj, że na tym obszarze nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że sprzedawaliśmy te działki jako działki, które są uzbrojone w infrastrukturę. Jeżeli ktoś w przetargu od gminy kupuje działkę, na której buduje własny dom, a potem nie może do tego domu przez kilka lat dojechać i gmina, tak jak w przypadku skargi, którą rozpatrywaliśmy, mówi, że w perspektywie czasowej takiej i takiej wybuduje tam drogę i odwodnienie, po czym nie robi tego i my musimy rozpatrywać skargi, to ja ze ostrożności procesowej pytam właśnie o to, czy dla rejonu tych ulic i zaadresowałam to pytanie do pana burmistrza. Czy ten termin zakreślony tutaj w uzasadnieniu do uchwały, jeśli chodzi o powstanie infrastruktury w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i dróg w rejonie ulic Rejmonta, Reja, Fredry, Kochanowskiego i Miłosza, czy termin do końca grudnia 2013 roku, termin zakreślony co do zakończenia tych przedsięwzięć, zostanie dotrzymany, a w związku z tym na jakim etapie są przygotowania do realizacji tego, o czym tutaj pan burmistrz napisał. Mówię to nie bez kozery, dlatego że skonfrontowałam, jak to wygląda dzisiaj i uważam, że w ciągu najbliższych 2 lat mieszkanie tam będzie dla ludzi, którzy kupili działki w przetargach od gminy, będzie po prostu udręką. I byłabym bardzo wdzięczna, gdyby właśnie właściwy adresat, a jest niewątpliwie pan burmistrz, bo pod uzasadnieniem też się podpisał zastępca burmistrza pan Maciej Szabałkin, to są właściwe osoby, żeby udzielić odpowiedzi na te moje wątpliwości i pytania.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marek Sokomski.
Ja bardzo krótko. Ta
sugestia odnośnie tego, żebyśmy się udawali w miejsca, nad którymi głosujemy, jest jak najbardziej zasadna. Warto zobaczyć, jak się sprawy mają na miejscu. Ja też w tym miejscu byłem i powiem tak. Ulica Fredry i te inne ulice, o których tutaj rozmawiamy, tam cały czas trwają prace budowlane. Ta kałuża, która tak skrzętnie była przedstawiona na zdjęciu w gazecie, ona jest duża, ona się mieści za zakrętem, tak? I za tym zakrętem ja nie widziałem ani jednego zamieszkanego domu. Wszystkie budynki, które są za tą kałużą, są to budynki, które są budowane, do których dojeżdżają cały czas ciężarówki i ta droga przez tych właśnie użytkowników, czyli przez firmy, które budują, na rzecz tych mieszkańców, którzy prowadzą tam inwestycje, jest właśnie rozjeżdżana. Ta część drogi, która, tak to kolokwialnie powiem, do kałuży, tak, czyli do tego spornego miejsca, gdzie mieszkają ludzie, ja byłem tam wczoraj, po dwóch dniach deszczu, specjalnie czekałem, żeby pojechać, aż będzie deszcz, tak. Ja tam nie widziałem ani jednej nawet małej kałuży. Ona jest nierówna, bo jeździ po niej ciężki sprzęt. I teraz odnośnie przeprowadzenia inwestycji w tym rejonie, ja myślę, że w pewnym momencie doszliśmy tu do pewnego konsensusu odnośnie tego, że pełne zagospodarowanie terenów, infrastrukturę drogową, chodnikową i inne będzie następowało po zakończeniu inwestycji. Nie mówimy tu o tym, że będzie stała jedna wolna działka i to będzie przesłanka do tego, żeby tych inwestycji nie robić, ale rozpoczynanie inwestycji w tym momencie, kiedy będzie tam jeździł, a jest to pewne, jeśli tych działek jest dużo, jeszcze niewybudowanych, będzie jeździł ciężki sprzęt budowlany, ja bym jednak uznawał jako koszt nieuzasadniony do poniesienia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Koniesiński, proszę bardzo.
Ja też krótko, panie przewodniczący. Rzeczywiście, tak jak powiedziała pani Ewa Zatore i pan przewodniczący, to jest wszystko prawda. Panie Marku, ja też tam byłem, do czego tak samo państwa zachęcam, tak? Mieszkają tam ludzie. Niestety czy niestety, ale mieszkają tam ludzie, między innymi mieszka tam pan Piotr Woliński. Także to nie jest ludzie. Drodzy Państwo, to, że tam będą robione czy nie robione w przyszłości inwestycje pod tytułem przebudowa drogi, oświetlenie, to nie jest problem tych ludzi na chwilę obecną. Problemem jest to, że tych ludzi, trzeba z tymi ludźmi sobie porozmawiać, którzy tam przybywają. Problem jest to, że tam w okresie jesiennym i wiosennym po opadach deszczu tworzą się gigantyczne kałuże. W chwili obecnej, z tego co zdarzyłem się zorientować, tam jest prowadzona inwestycja, między innymi kanalizacja deszczowa, tylko ta inwestycja jest prowadzona do pewnego momentu. Chodzi o dokładnie około 200 metrów, żeby tą inwestycję pociągnąć dalej i na pewno ci ludzie sobie zdają sprawę, że nikt im tam od razu, od zaraz, tak, czy w przeciągu, nie wiem, pół roku nie wybuduje dróg ani oświetlenia. Chodzi o to, żeby pociągnąć dalej kanalizację deszczową, która spowoduje to, że nie będą się tworzyły kałuże i nie będą utrudniały dojazdu do własnych posesji. I z tego, co ja zrozumiałem, na chwilę obecną taka jest intencja mieszkańców ulicy Fredry, żeby przedłużyć o 200 metrów kanalizację deszczową, żeby oni już nie marzą o wielkich drogach. Tak, oni marzą o tym, żeby sobie na suchym terenie dojechać do swoich posesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sychomski. Proszę bardzo.
Ja myślę, panie radny, że co do tego mamy tutaj zgodę i ja też uważam, że w momencie, kiedy podejmiemy decyzję o realizacji tej inwestycji, zasadne będzie wydłużenie tej infrastruktury dalej, bo ja wiem, że ona się kończy przed tym spornym miejscem, tak? Czyli tam, gdzie jest największy problem z odprowadzaniem wody. Ta inwestycja na tym etapie, jak ona jest zaplanowana, ona najzwyczajniej do tego miejsca ma nie dochodzić. Ale to, że tak powiem, jest temat na przyszłość, kiedy będziemy decydowali o tym, że ta inwestycja ma tam być realizowana.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Kuranycz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja myślę, że problem jest, czy my będziemy chodzić, czy my nie będziemy chodzić po tych drogach i będziemy sprawdzać, powiemy, jak one wyglądają. Tak samo jest na Jana Pawła, tak samo jest na ulicy Pomorskiej, gdzie sprzedaliśmy działki i też tak wygląda. Jeździ ciężki
sprzęt do tych domów, gdzie są budowane te budynki. Tak jest, tak samo jest na Jana Pawła, ale tutaj mówimy o Fetry. Kilka domów, które się buduje naraz, to automatycznie możecie Państwo sobie wyobrazić, ile razy samochód z betonem przejeżdża przez drogę do kilku domów naraz, więc możemy sobie wyobrazić, jak ta droga może wyglądać i jeszcze dodatkowo wypada deszcz. Dlatego Panie Burmistrzu, myślę, że jesteśmy przed głosowaniem nad budżetem na 2012 rok. Powinniśmy naprawdę pomyśleć o materiale do budowy tych dróg utwardzenia na czas budów tych domów, żeby mieć, czy rozmawialiśmy o tym tłuczniu, rozmawialiśmy o maszynie do tłuczenia, o kruszarce. Tak, dziękuję za podpowiedź. Myślę, że powinniśmy o czymś pomyśleć, bo jeżeli nasi mieszkańcy, czy to z ulicy Pomorskiej, czy to z ulicy Jana Pawła, zbiorą się i przyjdą do gminy, ponieważ mają takie prawo o wybudowanie tych dróg od gminy, przyjdą z pozwami sądowymi, a nie chciałabym, żeby tak się stało, dlatego bardzo proszę o przyszły rok, o budżecie tam, gdzie są prowadzone te inwestycje, zagwarantowania środków na bieżące remonty. Nie mówię w tym momencie o budowie, tylko o bieżące naprawy i remonty tych dróg, gdzie są poczynione inwestycje mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Pan radny, przepraszam, pani radna Ewa de la Torre, proszę.
Ponieważ mam tutaj przez pączkowanie się pewne dyskusje rozszerzają w różnych kierunkach, ja jeszcze raz tylko bardzo proszę, żeby powiedzieć, na jakiej podstawie w tym uzasadnieniu do uchwały została złożona deklaracja o tym, że te działania w dziedzinie infrastruktury w tym rejonie zostaną wykonane do końca grudnia 2013 roku. Czy jest to termin realny i w jakim stadium realizacji obecnie jest przygotowanie tej inwestycji, skoro upoważnia to zastępcy burmistrza pana Macieja Szabałkina do złożenia takiej deklaracji w uzasadnieniu do tej uchwały.
Dziękuję uprzejmie. I jeszcze pan przewodniczący Paweł Niedzieński, proszę bardzo.
Myślę, że za chwilę pan burmistrz udzieli nam odpowiedzi, skąd ten termin, a nie inny. Mam nadzieję, że ona nas wszystkich do tego przekona. Ale ja tutaj pragnę zwrócić uwagę na następującą rzecz. Starajmy się z mieszkańcami rozmawiać uczciwie i mówić, że kolejność określonych prac to jest oczywistość w każdym samorządzie. Ja mówiłem o tym na komisji budżetu i powiem tak, za ulicą Pomorską mieszkają ludzie od 1945 roku, niektórzy. Jak byłem dzieckiem, grałem tam w kałużach, do dzisiaj te kałuże stoją. I jest wiele takich miejsc w Gryfinie, które wymagają uregulowania i to nie ulega najmniejszej kwestii. Fakt, że swoje dzieciństwo spędziłem w tamtym miejscu, to niejako serce moje przybliża do problemów tych mieszkańców, ale zdaję sobie sprawę z tego, że serce to za mało, musi wziąć w górę także rozsądek. Nasze finanse są w takim, a nie innym stanie i to też musimy ważyć, wiedząc, że jeśli wydajemy na jedne dziedziny bardzo dużo, na inne wydamy mniej. Oczywiście problem, który opisała lokalna prasa, jest palący. Ja w pełni rozumiem oczekiwania tych osób, ale w związku z tym, że tu się pojawiły takie głosy o tym, że musimy zareagować natychmiast w tej chwili, to ja staram się swoich rozmówców zachęcać do tego, żeby poczucie odpowiedzialności za gminę budować kongremio, czyli w całej gminie Gryfino i wobec tych, którzy są radnymi, bo oni też są mieszkańcami, i wobec tych, którzy są beneficjentami poszczególnych inwestycji. Oto nie jest łatwo, ten kompromis trudno wypracować, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś zainwestował olbrzymie pieniądze i jego majątek jest narażony na niszczenie. Natomiast ja liczę na to, że pan burmistrz, który najprawdopodobniej się za chwilę wypowie, określi stan projektowy, stan pozwolenia na budowę i zamierzeń budżetowych w roku 2012 i kolejnych co do miejsc, które są zagrożone takimi niebezpieczeństwami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Tutaj do kwestii podnoszonych przez pana radnego Rafała Gugę. Myślę, że te sprawy, które były podejmowane przy uchwalenie tegorocznego budżetu, czyli podnoszone m.in. przez panią Redelatorę, przez klub GIS, przez innych radnych, kwestie związane z drogami, zbyt małymi nakładami na drogi, na remonty dróg w gminie Gryfino, znajdą swój wyraz w głosowaniu budżetowym i tutaj na pana radnego będziemy mogli liczyć, że zagłosujemy wreszcie całą radą za podjęcie kwestii nie tylko ulicy Fredry, ale również ulic innych w mieście Gryfino i to powinno się stać na najbliższe lata priorytetem. Dziękuję. Panie burmistrzu, czy chciałby pan zabrać głos? Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni radni. Jeżeli mówimy o pełnej infrastrukturze, to mówimy o doprowadzeniu do poszczególnych działek wody, odbioru ścieków, energii i to jest pełne uzbrojenie działek pod budownictwem i zapewnienie dojazdu z drogi publicznej. Nie ma określonej nigdzie, że ten dojazd musi być zapewniony od razu super, hiper, wybudowany w całości. I tak mieszkańcy osiedla Taras Północny, Taras Wełtyń, terenów Jana Pawła II i Rejmonta jest nad wyraz uprzywilejowany. Nad wyraz. Bo z takimi wydatkami, jakie ostatnio gmina poniosła na pełne uzbrojenie tych terenów i takie mówienie, że opłaty adwokackie pokryli koszty związane z budową całej infrastruktury, to jest daleko odbiega od prawdy. A teraz do rzeczy. Do 2002, kiedy objąłem urząd burmistrza, powstała uchwała o pobieraniu opłat adwokackich i wybudowaniem pełnej infrastruktury do roku 2005. Kiedy przyjrzałem się temu, to nie było żadnego ani kawałka dokumentacji technicznej. Na grudzień 2002 roku nie było kompletnej dokumentacji, żadnej. Później powstała dokumentacja, później starania o pozyskanie środków. Jeszcze i o jednym to mieszkańcy nie mówią, bo nie chcą tego powiedzieć, że 3 lata trwały sprawy związane z uzgodnieniem trasy drogi, bo każdy chciał na tej gminie zarobić. Każdy chciał przy tej okazji zarobić na gminie i tak się ciągnęło, ślimaczyły się sprawy związane z przyjęciem gruntów po drogi. Następna sprawa. Projektanci. Żaden praktycznie, mało który projektant, który projektował budynek jednorodzinny na zlecenie inwestora prywatnego, zadał sobie trud, żeby przyjść do gminy i uzgodnić rzędne zabudowy. To do burmistrza wina? To gminy wina? Dlatego też są budynki, zobaczcie Państwo, jeden koło drugiego budynku. Jeden jest posadowiony na rzędnych, odpowiadających projektowanej drodze, a drugi zaprojektował, że budynek jest zaniżony o 1,5 metra nawet. Dlatego też, a ta droga nie może biegnąć. Tak, 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 tak. Szanowni Państwo, dlaczego mówię o tym terenie? Mówię o tym terenie, bo teren jest bardzo trudny. Takim samym terenem trudnym będzie teraz północny. Bo jest bardzo duża różnica poziomu. W związku z tym nie będę przypominał dyskusji, jaka się odbyła na poprzedniej Radzie odnośnie ulicy Jana Fredry. Odnośnie sfinansowania budowy tego zadania. I inwestycje nam będą przebiegały w takiej kolejności. W przyszłym roku wykonamy ulicę Fredry, Aleksandra Fredry,
przypadku, kiedy będą jeszcze jakieś możliwości finansowe, bardzo ważnym odcinkiem jest połączenie ulicy Jana Pawła II z ulicą Krasińskiego, a więc wybudowanie tego odcinka ulicy Asnyka, przedłużeniem ulicy Asnyka, żeby zamknąć, i dalsze prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową. Na dzień dzisiejszy na wszystkie zadania posiadamy pełne dokumentacje techniczne i pozwolenia na budowę. I termin do 3 lat trzeba rozumieć w ten sposób, że będzie rozprowadzona jeszcze kanalizacja deszczowa zgodnie z posiadaną dokumentacją i będzie sukcesywnie robione drogi na stałe nawierzchnie na drogach. Będą robione w pierwszej kolejności tam, gdzie największe jest zainwestowanie pod budownictwo jednorodzinne. Gdzie jest zainwestowanie w budownictwo jednorodzinne. Natomiast tam, gdzie jeszcze się nie będzie w pełni zainwestowane, będzie droga przejezdna. Droga przejezdna. Nie utwardzona do końca. Dlatego też z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że do 2013 roku do końca będzie wykonana kanalizacja deszczowa na całym osiedlu i będą sukcesywnie wykonywane nawierzchnie twarde, docelowe. Czy zakończymy wszędzie nawierzchnie twarde, docelowe? Nie powiem tego. Również, szanowni Państwo, my sobie zdajemy sprawę, że fajnie jest nawoływanie do przejścia, pójścia tam, zobaczenia. Ja tam jestem i się nie boję chodzić, rozmawiam z ludźmi również na tych osiedlach. Sprawa polega na tym, że zanim się pójdzie i się zacznie wydziwiać, to najpierw trzeba się zapoznać z dokumentacją, jakie są przyjęte rozwiązania w dokumentacji technicznej. Bo na całe osiedle jest przyjęte rozwiązania. I stwierdzenie, że jest tam jakieś jezioro. Bo to jezioro ma być tam. Ten zbiornik ma tam być. Na deszczówkę. Dlatego też chodzenie... to jest bardzo dobry objaw, że jest spotkanie radnych z mieszkańcami. To jest bardzo dobry objaw i polecam chodzić, tak? Polecam chodzić, bo również to jest bardzo przydatne, takie wizyty w terenie, spotykanie się z mieszkańcami. To jest bardzo przydatne, dlatego też można pójść, tylko że jak się pójdzie i ktoś zada pytanie z mieszkańców, a jak to pani radna ma wyglądać, to nie mówi się, że to ten burmistrz dureń wydziwia, tylko mówi, proszę pani, ja się zapoznałem z dokumentacją i tu jest przewidziane takie czy takie rozwiązanie. I taki mieszkaniec wie, jak tam będzie wyglądało mniej więcej. Dlatego też, mówiąc, pani Ewo, pani radna Beatore, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że do 2013 roku, jeżeli nie nastąpi jakiś kataklizm ekonomiczny, my ciągle wiemy, słyszymy, nie jesteśmy na odludnej wyspie, ciągle słyszymy, że sytuacja finansowa w kraju może się w różny sposób, w różnym kierunku pójść. Jeżeli będą mniej więcej takie realia ekonomiczne w kraju i takie dochody gminy na mniej więcej podobnym poziomie, jest możliwość zakończenia tego zadania do końca roku 2013. Czy są jeszcze jakieś pytania Państwu, czy są pytania? Proszę bardzo. Przekroczyłem swoje uprawnienia.
To nie będzie. Tak, dziękuję panie burmistrzu za udzielenie głosu. Rozumiem, że tutaj na podstawie upoważnienia przewodniczącego rady, więc pozwalam sobie zabrać głos. Ja chciałabym panu podziękować za natychmiastowe ustosunkowanie się do mojego pytania. Nie pozwalam sobie na komentarze w terenie tak zwanym i nie mówię, co ten burmistrz wymyślił, dlatego że mam zwyczaj grać w otwarte karty i jak czegoś nie wiem, to pytam. W związku z tym dzisiaj zadałam to pytanie, uzyskałam odpowiedź, za co dziękuję i proponuję, żeby pan rozwiał wątpliwości mieszkańców, czy ich obawy poprzez powtórzenie tego w prasie, tego oświadczenia, które pan
złoży,
właśnie jako komunikatu burmistrza, co, kiedy i jak będzie robione, to na pewno w jednym czasie dotrze do wszystkich i będzie mniej pytań i spekulacji.
Ja jeszcze powiem więcej. Ja mam kaca moralnego. Mam kaca moralnego wobec tych mieszkańców, którzy kupili 20 lat temu działki przy Rybackiej, przy wielu innych miejscach, gdzie do tej pory nie ma porządnych dróg. Dlatego też to jest prawda, panie przewodniczący, że powinniśmy jak najwięcej kierować środków w tej chwili na drogi. I tutaj się z panem w całej rozciągłości zgadzam. Jednakże muszę powiedzieć o realiach, że w tej chwili najważniejszym zadaniem dla nas tutaj, dla mnie, myślę, dla pana przewodniczącego i dla radnych, jest zadanie związane z uzbrojeniem parku przemysłowego. Żeby tam się pojawili pierwsi inwestorzy, bo też nie żyjemy, jak powiedziałem, na odludnej wyspie i też zdajemy sobie sprawę, że w największym naszym zakładzie po skończeniu się umowy społecznej na pewno zatrudnienie nie będzie na tym poziomie, jakim jest na dzień dzisiejszy. I w związku z tym, żeby przygotować się na to, musimy w pierwszej kolejności zakończyć prace już rozpoczęte związane z parkiem przemysłowym. I również wyrażam taką opinię, że ilość wymaganych napraw dróg gminnych jest do skatalogowania i do pokonania. Tylko że jest taka tendencja, że mieszkańcy Gryfina wszystkie drogi uważają za gminne, jakie są leżą na terenie gminy. I ja się mieszkańcom nie dziwię, bo co to mieszkańca obchodzi, to jest droga powiatowa, wojewódzka czy inna, ale tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały według treści druk nr 4/12 w sprawie zmiany uchwały nr 32392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Gryfina, ulica Reymonta. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 7. Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino, rejon ulicy Targowa, druk nr 5/12. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały według treści druk nr 5/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfina, rejon ulicy Targowej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Wysoka Rado, w tym miejscu chciałbym wnieść o zmianę porządku sesji poprzez wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów. Jeden z tych punktów był już omawiany na komisjach. To jest druk nr 6 projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zaciąganej pożyczki przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie, druk nr 6/12 oraz dodatkowego punktu. Ten punkt poprzedni to by był punkt nr 8, dodatkowego punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, druk nr 7/12, projekt Komisji Budżetowej. Czy w tym miejscu ktoś chciałby zabrać głos, czy po prostu przegłosujemy, a potem będziemy dyskutować? Pan przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Suchomski, proszę bardzo.
Znaczy ja może odczytam uzasadnienie, tak, jakie przyjęliśmy na Komisji Budżetu i czym była powoływana, zgłoszona treść tej uchwały. Starosta powiatu i Rada Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu zwróciła się do powiatu, miast i gmin położonych do rzeczy Odry o wsparcie apelu o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry ze względu na konieczność zminimalizowania zagrożenia powodziowego na terenach nadodrzańskich. Adresatem apelu jest pan premier i rząd Rzeczpospolitej Polskiej.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad, tak aby w punkcie 8 podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfiną poroczenia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zaciąganej przez przedsiębiorstwo osób komunalnych spółka z o.o. pożyczki oraz w punkcie 9 podjęcia uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Porządek został zmieniony. Przystępujemy do punktu 8 porządku obrad według nowej kolejności. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfiną poręczenia finansowego. I tutaj wszystkie komisje wypowiedziały się w sprawie pozytywnie. Druk numer 6. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podjęcia i wyrażenia zgody na udzielenie przez gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zaciąganej pożyczki przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie, druk nr 6/12. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu, czy jest przeciw? I kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała przeszła. Przystępujemy do kolejnego punktu, do punktu 9. Podjęcia uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Druk nr 7/12. Państwo radni otrzymaliście projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Marek Suchomski przedstawił istotę projektu. Nie ma. W związku z tym podejmujemy procedowanie. Głosowanie w sprawie uchwały wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki według treści druk nr 7/12. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Do informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2011 rok. Wysoka Rado, odczytam informację pana burmistrza Henryka Piłata, skierowaną do Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z realizacją nałożonego na burmistrza obowiązku analizy oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, niniejszym składam informację z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takiego oświadczenia w roku 2011 za rok 2010. Oświadczenie majątkowe złożyły wszystkie osoby zobligowane przez cytowaną wyżej ustawę, a mianowicie zastępca burmistrza 2 osoby, sekretarz 1 osoba, skarbnik 1 osoba, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 23 osoby, osoby zarządzające gminną osobą prawną 4 osoby, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 9 osób. Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia zostały złożone w wyznaczonym przez ustawę terminie, to jest do 30 kwietnia 2011 roku. I informacja przewodniczącego Rady Miejskiej. Na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuje, że wszyscy radni wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w 2011 roku. Termin składania oświadczeń upłynął z dniem 2 maja bieżącego roku. Wszystkie oświadczenia zostały złożone terminowo. Kopie oświadczeń majątkowych przekazałem burmistrzowi miasta i gminy oraz naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Gryfinie. W analizowanych oświadczeniach nie zostały stwierdzone istotne nieprawidłowości uzasadniające zastosowanie przewidzianych prawem środków. Oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady zostało przesłane wojewodzie zachodniopomorskiemu w dniu 2 maja 2011 roku. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad. Informacja pana burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowna rada, w związku z tym, że za 15 minut będę musiał się udać na otwarcie nowego przedszkola w Kwarsnicy i oczywiście zapraszam radnych. Ja pozwolę sobie dzisiaj już nie, jeżeli radni pozwolicie oczywiście, że nie będę udzielał informacji. Każdy z radnych z Państwa ma na piśmie. Jak będzie miał pytania, może zadać pytania. Oczywiście, że lepiej byłoby się pochwalić tutaj, to się zostało już zrobione, ale sytuacja tak wyszła, że nie przewidywałem, że tak będzie długo sesja. Panie Przewodniczący, możemy tak przyjąć zasadę?
Panie Burmistrzu, oczywiście tak, bo wszyscy dostali tę informację na piśmie, natomiast być może będą krótkie uwagi i zapytania. Jeśli ktokolwiek z radnych chciałby Pana zapytać, to myślę, że zdążymy. Proszę, Pan Radny Tomasz Namieciński. Ja apeluję, żeby ewentualnie uszanować to, co Pan Burmistrz mówi.
Odnośnie tej informacji, którą dostaliśmy w zakresie tej prac Pana Burmistrza, chciałbym się zapytać o następującą rzecz. W zakresie planowania przestrzennego strategii rozwoju inwestycji, realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego w dniach 4-6 października w Monachium odbyły się międzynarodowe targi nieruchomości Expo Real, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem firm poszukujących atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w różnych częściach świata. Po raz kolejny w targach udział wzięli przedstawicieli gminy Gryfino, promując tereny parku regionalnego w rejonie zjazdu ze Strzy oraz terenie nabrzeża w Gryfinie. Ja bym się chciał zapytać, kto był tutaj tam naszą delegacją w naszej gminie. Jakie są efekty tych wizyt? Czy w ogóle są jakikolwiek jest wykaz ewentualnych inwestorów, czy być może był jakiś tutaj wizyt inwestorów, którzy by chcieli dostali pieniądze, czy zainwestować na tych terenach? I jeszcze mam jedno pytanie. Odnośnie zadań z zakresu inwestycji, bo wyczytałem w punkcie 20, zleciłem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa sieci cywilskiej Wysokiej Gryfińskiej przy ulicy Rybowej 15, działka 12.5, obręb Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino. Ja na komisji rewizyjnej pytałem się o to, panie naczelnik Kubiak. Ja się pytałem jeszcze o jedną rzecz. Pytałem się, czy zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejscowości Garno. Uzyskałem wtedy, której koledzy mnie wtedy nie wiem dlaczego się dziwili, że ja pytam o to chyba dwukrotnie, pomagali mnie i koleżanki i widzę, że tego nie ma. Czyli informacją, że zostały, widzę, że jest Żabnica, ale niestety nie ma Garna, tak? A więc się chciałem zapytać, no, gdzie to jest prawda, tak? Jeżeli bym mógł prosić, jak nie, to poproszę to, o to w interpelacjach i zapytaniach, o informację pisemną. Czy zostało zlecone opracowanie takiej dokumentacji? Czy zostały opracowane takie... A więc chciałbym otrzymać informację pisemną, kiedy i jakiej firmie projektowej zostało zlecone opracowanie takiej dokumentacji w stosunku do Wysokiej Gryfińskiej i do Gardna, a powiem dlaczego czytam prasę lokalną, tutaj słyszę o różnych różniastych pomysłach budowy świetlic wiejskich, skoro dostałem taką informację na Komisji Budżetu, to bardzo bym prosił o taką informację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, ja
chciałbym złożyć taką propozycję w imieniu Gliwickiego Przymierza Wyborczego wszystkim radnym, abyśmy znaleźli takie pole, na którym będziemy działali ponad wszelkimi podziałami i ręka w rękę. Myślę, że jednym z takich pól jest strefa przemysłowa. Jeśli mamy co do tego wątpliwości lub też mamy co do tego pytania, moja propozycja jest taka. Pytajmy o to, spierajmy się, absolutnie tego nie chowajmy gdziekolwiek pod pierzynę, ale budujmy dobry klimat, bo rzeczywiście zdaje się, że strefa przemysłowa jako inwestycja jest dla nas inwestycją kluczową. Moja propozycja, żebyśmy to rozważyli. Najprawdopodobniej są takie pola, na których również możemy działać, że tak powiem, in gremio w 21 osób, co oczywiście nie wyklucza pytania, ale tworzenie dobrego klimatu na zewnątrz, myślę, że nam wszystkim się co do zasady w tej konkretnej sprawie opłaci. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie burmistrzu. Czy chciał pan zapytać?
Tak. Odnośnie Monachium. Oczywiście burmistrz jeździ do sobie Radza, do Bartkowa, do innych miejscowości. Natomiast do Monachium staram się nie jechać, żeby nie stwarzać takiego pozoru, że burmistrz chce zrobić, żeby nie było nie problemu, że burmistrz robi wycieczki. Byli pracownicy merytoryczni. Pan Czostowski z działu promocji pod przewodnictwem pana zastępcy do spraw inwestycji. To nie jest, my wydzierżawiamy kawałek terenu na targach monachijskich w ramach wystawy Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. To nie jest jakaś specjalna ekstra, że my jedziemy, my się dołączamy. I w wykupionym powierzchni przez Szczecin, my mamy swoją tam część powierzchni. Również chcę powiedzieć, że pan zastępca złoży pełną informację, będzie dostępna na internecie odnośnie jakie były rozmowy, z kim rozmawiali, jak przebiegały te targi. I to jest tak, powiem pani radna, że jedni rozumieją, że siedzeniem na miejscu niczego się nie poszuka. Drugi tego nie rozumie. Ale chcę powiedzieć, że o bardzo bolącej mnie sprawie. Jeżeli Gryfina od niektórzy redaktorzy pozwalają sobie wydzwaniać do strefy Słubisko-Koszczyńskiej i przestawiać nas, nie zarząd, znaczy nie, to burmistrza. Jaki to burmistrz nieudolny, że jeszcze nie ma inwestora w strefie. To jest dla mnie takie przykre. Jak się dowiaduje od pracowników strefy, że takie telefony są wykonywane. Dlatego też, szanowni państwo, we wszystkich ocenach merytorycznych strefa nasza gryfińska jest postrzegana jako strefa o bardzo dużych perspektywach. Ja przecież znacie położenie tej strefy i ta strefa jest o wiele bardziej korzystnie położona niż nawet strefa goleniowska. Jest tylko chwila czasu, żeby tam się pojawili inwestorzy. I poważni inwestorzy. Pytań jest wiele. Szanowni państwo, również wiecie, że potencjalni inwestorzy na etapie badania możliwości zainwestowania w danym terenie nie życzą sobie po prostu, żeby ujawniać zainteresowanie, że oni są zainteresowani takim czy takim kawałkiem ziemi, bo to jest też informacja dla konkurencji. Dlatego też mogę państwa zapewnić, że już było kilkanaście pytań, nie od firm zatrudniających 20, którzy proponowali 20-50 miejsc pracy, od dużo poważniejszych, z tym, że jak powiedziałem, oni zgłaszają się, biorą materiały i analizują, czy warto zainwestować w tym miejscu.
Mogę powiedzieć tak, osobiście moje zdanie jest takie, że jestem pewny, że w przyszłym roku z pierwszym poważnym inwestorem podpiszemy wstępną umowę na budowanie zakładu w naszej strefie. Dlatego też czym ciszej, tak wszyscy mówili, czym ciszej, tym dalej ujedziesz. Dlatego też myślę, że każdemu z nas, nie ma, gdybyśmy dzisiaj wyszli na miasto i zapytali się każdego mieszkańca, czy potrzebne są nowe zakłady pracy, każdy się podpisze pod dwoma rękami, że tak, że tak. I odnośnie świetlic. Szanowni Państwo, ja wiem, że są potrzebne i drogi. Są potrzebne świetlice. Są potrzebne następne inwestycje w oświacie. Ale jest priorytet. I przecież my nie zapominajmy, że te cztery inwestycje, to jaki jest to rząd wielkości zainwestowanych pieniędzy, nawet własnych, z pominięciem dofinansowania. Że skupmy się na jednym, zróbmy jedno i dalej myślmy, zastanawiajmy się nad następnymi. Bo najważniejsze jest to, żeby nasi mieszkańcy mieli pracę. Bo jak będą mieli pracę, to i będą większe dochody gminy i będzie można więcej zrobić. Dlatego też udzielę Panu odpowiedzi na to pytanie na piśmie odnośnie tych projektów. Dziękuję.
Panie Burmistrzu, jedna uwaga odnośnie tego, o czym Pan mówił i odnośnie apelu Pana Przewodniczącego Nikityńskiego. To wszystko jest słuszne. Ale polityka informacyjna, jeszcze raz polityka informacyjna, jeśli pojawiają się takie właśnie sprawy, jak pamięta Pan, zarzuty, że wyjazdy do Kan, że drogie to jest, że wszystko kosztuje, teraz zarzut, bo tak to zrozumiałem, wyjazdu do Monachium, ja rozumiem taką potrzebę, ale jeśli nawet dziennikarz o to pyta, to trzeba dokładnie informować, żeby dziennikarz wiedział, jaki jest cel, jaki był program, jaki sposób działania na takim wyjeździe, czy wcześniej żeście Państwo znaleźli kontrahentów, z którymi się tam spotykacie, czy jedziecie po prostu na teren nierozpoznany, gdzie chcecie wyłożyć Waszą ofertę i liczycie na to, że ktoś przyjdzie. Taka polityka informacyjna jest potrzebna i wtedy myślę, że nie będzie dyskusji, a jeśli będą dyskusje, to tylko i wyłącznie merytoryczne.
Również, Szanowni Państwo, korzystając właśnie z tego, co Pan Przewodniczący powiedział, informuję Państwa, że najpóźniej do 10 listopada będziemy mieli ekspertyzę odnośnie kwalifikacji urządzeń w zakładzie elektrowni Dolna Odra. I już w tej chwili postanowiłem, że nie będę wstrzymywał informacji zawartej w ekspertyzach i z chwilą otrzymania ekspertyzy Politechniki Warszawskiej, gdzie trudno powiedzieć, żeby to była ekspertyza zrobiona na burmistrz jakoś wpływ, bo to jest ekspertyza Politechniki Warszawskiej, nie prywatnej osoby. Żeby to dobrze rozumieć, nie prywatnej osoby. Zrobię konferencję prasową i również te informacje upublicznię, żeby raz skończyło się pomawianie burmistrza, że burmistrz ma jakieś pazerny, jest, jakieś chęci ma, jakieś podstęp stosuje się pod elektrownią. Ja się tylko bardzo cieszę, że po dwóch, trzech latach Szczecin doszedł do wniosku, że chyba ten coś z tym jest i ten burmistrz ma rację, bo też zlecają opracowanie ekspertyzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu, pan radny Tomasz Naciński. Wysoka Rado, uszanujmy prośbę pana burmistrza, proszę bardzo.
Ja tylko jedno zdanie, panie burmistrzu, ja nie pytam się niecelowo, ja się pytam celowo o tę dokumentację, bo też nie można tak robić, że jeżeli sobie każdy z Państwa przeanalizuje cztery ostatnie budżety, tak, z poszczególnych lat, to tam zawsze jest wpisywane wykonanie dokumentacji projektowej dla Garnej Wysokiej Gryfińskiej. Tak? Teraz się dowiaduje, że owszem, jest zlecenie, ale tylko dla Wysokiej Gryfińskiej i wskoczyła tutaj żabnica. No nie można też w nieskończoność wpisywać w budżetach zadań, które nie są realizowane. Dlatego się zapytałem, czy zostało dokonane takie zlecenie dla miejscowości Garny i to wszystko. Chciałbym wiedzieć. Tak? Nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, punkt 10, interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych może ewentualnie wystosować taką interpelację do Pana Burmistrza na piśmie, to apeluję. Proszę bardzo, Pan Radny Jacek Kawka.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Ja z tego względu, że prawie codziennie spaceruję ulicą Jana Pawła, to spotykam się przy okazji z mieszkańcami i czasem mieszkańcy zgłosili się do mnie z prośbą o zgłoszenie interpelacji. To są mieszkańcy posesji o numerach 11, 13, 21, 15, 17 A i 25. Ci Państwo mieszkają w odnodze ulicy Jana Pawła II, zaraz za szkołą. Okazało się, że są tam, już mieszkają tam od roku 2002 i okazało się, że ich droga nie została ujęta w pierwotnym planie modernizacji ulicy Jana Pawła II. Ci Państwo w tej chwili muszą się poruszać podobnie, no nie tak dramatycznie jak mieszkańcy ulicy Fredry, ale przy wypadku opadów mają bardzo utrudniony dostęp do swoich posesji. Zwracali się już do pana burmistrza, do urzędu z prośbą o załatwienie tej sprawy. I w tej chwili oczekiwałbym pisemnej informacji o możliwościach i terminach wykonania tej drogi. Druga interpelacja dotyczy też mieszkańców ulicy Jana Pawła II. To jest działki numer 215, numerów 10, 11, 12, 8. Ci Państwo mieli wykonaną drogę przez siebie o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej i w trakcie prac polegających na przenoszeniu infrastruktury i zabudowaniu nowej infrastruktury wzdłuż ulicy Jana Pawła II, ich droga została zniszczona. Ci Państwo domagają się przywrócenia tej drogi do stanu pierwotnego i oczekuję też na pisemną informację o możliwościach i terminach wykonania tej drogi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan Radny Zenon Szepacz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w Daleszewie i koło sklepu spożywczego są ustawione pojemniki na segregację odpadów komunalnych. Tam jest przerażliwy bałagan.
Przepraszam Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przypominam, że jeszcze trwają obrady sesji. To staje się ostatnio nagminnie, że wielu z radnych przed terminem zakończenia sesji wychodzi. Przypominam, że pracujemy do zakończenia sesji. Proszę bardzo.
Jest bardzo duży bałagan. Ja próbowałem załatwić to, że tak powiem, w rozmowach z urzędnikami, ale skuteczność moja w tym przypadku okazała się zerowa i prosiłbym pana burmistrza, żeby ten problem koło sklepu w Daleszewie, jest to wizytówka nie tylko Daleszewa, ale również i naszej gminy, żeby rozwiązać, bo tam już się pokazały bardzo groźne gryzonie w tej chwili. Sprawa jest bardzo poważna. Zbliża się zima i proponowałbym, żeby pan burmistrz zorganizował spotkanie z szefami naszych jednostek gminnych odnośnie odśnieżania, żeby nie było takiej paniki jak w ubiegłym roku, gdzie usuwano śnieg razem z papą, później trzeba było remontować dachy. W nadzorze budowlanym są panie, które mają wspaniałą wiedzę i na pewno chętnie się tą wiedzą podzielą, udzielą wskazówek, jak walić śnieg, bo z tego co wiem, niektórzy dyrektorzy wysyłali konserwatorów z miarką i mierzyli, a śnieg wiemy, raz jest suchy, raz jest mokry. Także proponowałbym, żeby sprawę potraktować poważnie. Trzecia sprawa, remiza w Ełtynie. Wracam do tego niestety, bo boli to nie tylko mnie jako strażaka, ale przede wszystkim strażaków z Ełtynia. Chcielibyśmy, żeby przekazać, czy narysować jakąś koncepcję, projekt budowy tej remizy, żebyśmy mogli wspólnie swoje siły zjednoczyć i ten problem rozwiązać. Chciałem się podzielić na koniec refleksją. Wczoraj oglądałem te budowane wały dla Gryfina. Naprawdę wygląda to imponująco. Kto jeszcze nie był z Państwa, to polecam, żeby przy ładnej pogodzie się przejść i zobaczyć.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Ewa De La Torre, proszę bardzo.
O, przepraszam. Ja bardzo chciałabym prosić pana burmistrza, aby zechciał przedstawić publicznie, w związku z tym, że wziął w tej chwili udział w dyskusji prasowej, aby przedstawił problem budowy garaży, miejsc parkingowych, garaży jednopoziomowych i wielopoziomowych na górnym tarasie za tak zwanym 14-klatkowcem w okolicy gimnazjum. Bardzo mnie zaintrygowały wypowiedzi pana burmistrza, jeżeli zostały zacytowane wiernie przez prasę, że stowarzyszenie, które wpadło na pomysł, aby rozwiązać problem garażowania i wybudowania garaży za własne pieniądze, oczekuje od gminy wsparcia. To wsparcie nie zostało wyrażone dokładnie, na czym ono ma polegać, ale ja chciałabym, żeby zanim padną jakiekolwiek deklaracje na wniosek o udzielenie wsparcia przez gminę, abyśmy się wszyscy przed, a nie po i nie z prasy dowiedzieli, jakie są koncepcje zagospodarowania górnego tarasu w zakresie miejsc garażowych, miejsc parkingowych i garaży, bo nie chciałabym się dowiedzieć, że za jakiś czas gmina będzie chciała na przykład nieodpłatnie przekazywać komuś grunty pod garaże, ponieważ w innych częściach jest to absolutnie w mojej opinii sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej, bo pamiętajmy, że część mieszkańców naszego miasta problem garażowania własnych samochodów w garażach murowanych musiała rozwiązać w ten sposób, że są dzierżawcami gruntów, albo są właścicielami gruntów, albo kupili na wolnym rynku od deweloperów garaże, albo je wybudowali jako inwestorzy, ponosząc określone koszty i uzyskując odpowiednie pozwolenia. Jeżeli padają nawet hipotetyczne deklaracje o udziale gminy w przedsięwzięciu pod nazwą budowa garaży przez osoby prywatne, nawet jeżeli będą one zrzeszone w jakimś stowarzyszeniu, to uważam, że jako radni powinniśmy wiedzieć, na czym ma polegać udział gminy i to dużo wcześniej, zanim pan burmistrz złoży publicznie deklarację przed potencjalnymi inwestorami. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, chciałabym, abyśmy sobie przypomnieli, bo sama przyznaję, że nie pamiętam, jakie są zapisy w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym obecnie stoją blaszane garaże i czy przypadkiem ta dyskusja z potencjalnymi inwestorami nie będzie znowuż generować kolejnych kosztów związanych ze zmianą planu miejscowego. Stąd też uważam, że ten fragment planu i to, co jest tam wpisane, powinno dojść do świadomości wszystkich radnych i powinniśmy nad tym niewątpliwie podyskutować. Jest to duża grupa ludzi, którzy prowadzą w tej chwili rozmowy i negocjacje z panem burmistrzem i uważam, że nie powinno się to dziać z pominięciem rady.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, szanowni radni, jeszcze raz. Prasa napisała prawdę, całą prawdę, że przyszła grupa mieszkańców Górnego Tarasu, że są zainteresowani budową garaży na tych działkach i są założyć stowarzyszenie. Podczas tej rozmowy uświadomiłem tej grupie, że oczywiście stowarzyszenie mogą założyć, że zgodnie z planem miejscowego przestrzennego zagospodarowania obowiązującym na dzień dzisiejszy na tych działkach, na które oni wymienili, nie jest przewidziana budowa garaży, są to tereny pod usługi, że jest teren przewidziany pod budowę garażu wielopoziomowego. I tak z taką informację rzetelną od pana burmistrza otrzymali i również nie było ani mowy o przekazaniu tego terenu nieodpłatnie, bo uświadomiłem im również, że nawet jeżeli by złożyli wniosek, że chcą takie garaże budować, to jest minimum 3 lata albo 4. Bo najpierw trzeba by było zmienić studium, jeżeli ona by się przychyliła, a później dopiero plan miejscowy. Natomiast bardzo dobrze, że takie stowarzyszenie powstało, i bo będziemy wiedzieli o konkretnym zapotrzebowaniu na ilość garaży w tym miejscu i wtedy może się okazać, że możemy razem wspólnie podołać, żeby wybudować garaż wielopoziomowy w miejscu, w którym jest na to przeznaczone, bo wtedy nie możemy nie żądać za działkę, bo ta działka jest przewidziana pod garaż wielopoziomowy, ale to jeszcze daleko daleka sprawa, dlatego też spokojnie czekam, było jedno spotkanie z tym państwem. Z tego co wiem, bo dzisiaj przyszło do mnie powiadomienie ze starostwa, że takowe stowarzyszenie budowy garażów na Górnym Tarasie się zarejestrowało w powiecie i jak przyjdą na rozmowy, będziemy rozmawiać. Burmistrz z każdym będzie rozmawiał, który ma pomysł na rozwój tej gminy. Jeżeli nam się by wspólnie udało i stowarzyszenie, i burmistrz, i rada rozwiązać problem garażu na Górnym Tarasie, chwała nam za to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni Państwo, nie prowadzę dyskusji w tej sprawie, tylko wskazuję, Panie Burmistrzu, że stowarzyszenie zgłoszone do starostwa nie ma osobowości prawnej, więc jeśli mają się sformalizować, to w sądzie, tak? Wtedy będzie... Oczywiście zależy, oczywiście jakie, ale że ja mówię, Panie Radny, o osobowości prawnej powinien Pan tę kategorię rozróżniać. Proszę bardzo, Pan Radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję Panie Przewodniczący, ja postaram się krótko. Pierwszą rzecz, jaką chciałem tutaj zasygnalizować, to jest taka, że ostatnio, tak, już na dniach powstaje w okolicach boisko, to jest Garda Niepodległości 69-71, piękny plac zabaw. Jednakże jest tam takie miejsce, gdzie zawracają autobusy szkolne dowożące dzieci do zespołu szkół w Gardnie. I te autobusy niestety, to jest taka droga gruntowa, zniszczyły ten teren, narobiło się tam mnóstwo nierówności i dziur. Już bym nie chciał, żeby tam to jakkolwiek remontować, że mam taką prośbę w imieniu mieszkańców, którzy mi zwracają cały czas uwagę, że jeżeli była taka możliwość, to żeby ten teren wyrównać i doprowadzić do normalnego stanu używalności. To jest jeden temat. I mam jeszcze dwa tematy, widzę, że już pana prezesa pułku nie ma. Dwie rzeczy. Pierwsza droga w Gardnie. Droga w Gardnie, ulica Kotka. Wiosną tego roku przedsiębiorstwo usług komunalnych prowadziło tam inwestycje i częściowo ta droga została przez pułk zniszczona. Z tego co wiem, czyli w porozumieniu pan burmistrz i pan prezes pułku doszli do wniosku, że tę drogę trzeba naprawić, to jest kawałek drogi. Poszło zlecenie z gminy. Było zapewnione przez pana prezesa, że prace zaczną się rada dzień, niestety nie zaczęły się te prace. Teraz chciałbym się zapytać, czy w tym roku, no oczywiście na prośbę mieszkańców, bo tam będziemy mieli taką sytuację jak na ulicy Frederick w Griffinie, tak? Jeżeli tam w chwili obecnej ta sytuacja wygląda tak, że jak popada deszcz, robi się błoto, ludzie muszą chodzić w gumowcach. I pytanie jest proste, czy ta inwestycja w tym roku się zacznie? O to mnie się pytają mieszkańcy Garda. I ostatnia krótka sprawa, też na prośbę... Na prośbę mieszkańców nie tylko Gardna, ale trzech innych miejscowości. Ostatnie czasy mieszkańcy otrzymali pismo następującej treści. Przedsiębiorstwo usług komunalnych dotyczy zmiany stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo usług komunalnych z siedzibą w Gryfinie na podstawie postanowień umowy o odbiór odpadów komunalnych z dnia 1 listopada ulegnie zmianie stawka opłat za wywóz 1 m³ odpadów komunalnych. Zmiana ceny podyktowana jest wzrostem kosztów usług wywozu odpadów, w szczególności paliwa ponoszonych przez spółkę. Nowa stawka opłaty za wywóz 1 m³ odpadów od osoby na terenie miasta i gminy dotyczy, właśnie, i to jest dziwne, tak, dotyczy miejscowości Gardno, Dołki, Zamieniesz, Stare Brynki, będzie wynosić 6,45 plus obowiązujący VAT, czyli 6,97. I też, no ludzie są zdziwieni, tak, co prawda pan prezes się nie podpisał, podpisał się starszy referent, pani Magdalena Malinowska, no jest to dziwne, tak, to jest, stawki są takie same, jest drogo i ludzie oczekiwaliby jakichś wyjaśnień, dlaczego, tak, dlaczego, no nawet porównując wysypisko śmieci, odległość do Gardna to jest odległość 8 km, Stare Brynki i Sobierość Dołgie to jest 20 kilka, tak? A stawki są takie same, dlatego bym chciał jakieś wyjaśnienie w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Krzysztof Płatki, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, w trakcie dyżuru radnych w dniu 17 października zgłosił się pan Stefan Kocelak, starszy mieszkaniec od roku, mieszkaniec Gryfina, amator, rzeźbiarz ludowy, który prosił o pomoc w znalezieniu jakiegoś pomieszczenia na pracownię rzeźbiarską malutkie jakieś pomieszczenie oraz możliwość w ogóle ekspozycji swoich wielu ciekawych rzeźb. Prosiłbym uprzejmie o zainteresowanie się tą sprawą oraz Biuro Promocji Miasta, ewentualnie GDK, może to naprawdę służyć promocji miasta. Na szczegóły, po szczegóły odsyłam do Gazety Gryfińskiej, gdzie można więcej przeczytać o jego twórczości i całym działaniu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Janina Niewińska, proszę bardzo.
Ja mam trzy interpelacje. Jedna taka bardzo prozaiczna i prosta. Będąc na górnym tarasie, prosili mnie mieszkańcy, żeby zainstalować pojemniki na psie odchody. Widać, że nasze społeczeństwo chyba już dorosło do tego, że chce sprzątać po swoich pieskach, więc bardzo proszę, jeśli jest to możliwe, o zainstalowanie. Ja mówię o miejscu w okolicach gimnazjum. Ja nie wiem, czy w innych miejscach są, czy nie ma, ale ci Państwo prosili mnie właśnie z tego, że są z tego okręgu. Jeśli nie ma w innych miejscach, to uważam, że należy, bo naprawdę ludzie zaczynają sprzątać po swoich ulubieńcach. A dwie pozostałe sprawy, to są sprawy, które wpłynęły do Pana Przewodniczącego, a Pan Przewodniczący skierował do Komisji Spraw Społecznych. I pierwsza sprawa to jest właśnie skarga złożona przez pana Tadeusza Huska, tak się nazywa, na brak rozwiązania problemu w sprawie parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy. Ten pan proponuje tutaj nam pewne rozwiązania, że parking o ograniczonym czasie postoju, o przekształcenie na parking płatny i tak dalej. Skarży się też, że został wprowadzony w błąd przez pana burmistrza, który informował go, że ten parking podlega starostwu. Prawdopodobnie pan Kuska był w starostwie i okazało się, że tak nie jest. Bardzo proszę pana burmistrza o rozwiązanie tego problemu, ponieważ takie skargi pojawiają się często i radni często zgłaszają te interpelacje. Następna sprawa, którą też pan przewodniczący skierował do Komisji Spraw Społecznych.
Proszę o ciszę.
Dotyczy dowozu dzieci do szkół sołectwa Żurawie. Mieszkańcy ci proszą o przywrócenie dotychczasowego środka transportu, ponieważ było to dla nich lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Tak twierdzą ci mieszkańcy. Przystanek znajdował się w centrum miejscowości, a teraz jest odległy od miejsca zamieszkania. Twierdzą, że niektóre dzieci muszą chodzić ponad 2 kilometry do tego przystanku. Więc myślę, panie burmistrzu, jeśli mieszkańcy tak uważają, jeśli jest to lepsze rozwiązanie i bezpieczniejsze dla dzieci, bardzo proszę o rozważenie tej sprawy. Już jest rozwiązany? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Dawatore, proszę bardzo.
Ja jeszcze tak w gwoli uzupełnienia, jeśli chodzi o to, co powiedział pan burmistrz a propos tych garaży na górnym tarasie, kiedy to powiedział, że prasa napisała prawdę. Więc ja chciałam państwu powiedzieć, że ta prasa, co napisała prawdę, napisała tak, że inicjatywa tego stowarzyszenia znalazła poparcie wśród władz gminy i burmistrz oczywiście przychylił się do tego pomysłu. Stąd moje pytanie. Ale popieram absolutnie uwagę zgłoszoną przez pana Mieczysława Sawaryna, aby prowadzić poważne rozmowy z poważnym partnerem, a poważny partner to jest taki, który ma osobowość prawną i rzeczywiście tylko wpis... Jeżeli to stowarzyszenie mówi o tym, że chce być inwestorem, który działa przy udziale gminy, to wobec tego musi mieć możliwość we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zaciągania zobowiązań. I w tym celu musi mieć osobowość prawną, jeżeli ma być partnerem dla gminy, która też ma osobowość prawną. Ale mam jedną prośbę. Nie jest to interpelacja, jest to prośba. Mianowicie zbliża się Dzień Wszystkich Zmarłych. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zbliża się zima, która będzie już słabym jak gdyby terminem do robienia porządków i mam prośbę, zanim nas odwiedzą chmary różnych ludzi z całego świata i z całej Polski, czy mógłby pan burmistrz spowodować, aby wszystkie tablice informacyjne, kierunkowe oraz przystanki w mieście, że o koszach na śmieci nie wspomnę, zostały umyte?
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wiejski, proszę bardzo, panie przewodniczący.
To zanim swoją interpelację, to tak pozostańmy w duchu narodowym i tradycyjnym. 1 listopada, Pani Ewo, mamy święto wszystkich świętych. To jest święto tych, którzy są w Panteonie Świętych. I w związku z tym to ich święto obchodzimy 1 listopada, natomiast 2 listopada jest Dzień Zaduszny za wszystkich tych, którzy tak święci nie byli, ale być może łaski Pańskiej dostąpią. To jeżeli chodzi o taką kwestię prostującą trochę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, to też w tym duchu ja z Panem Burmistrzem rozmawiałem o szczegółach i ze względu na z Panem Burmistrzem i z Prezydium Rady. Oczywiście jeśli któryś z radnych będzie zainteresowany szczegółami, to o tym także poinformuję. I myślę sobie, że w związku z wydarzeniami, które mają miejsce w mieście od pewnego czasu, powinniśmy się coraz mocniej zastanawiać nad bezpośrednią ochroną naszej parafii rzymskokatolickiej na dole, ze względu na powtarzające się incydenty na jej terenie. Ja mam nadzieję, że wypracujemy tutaj stanowisko bez specjalnego eksponowania tego na zewnątrz, bo sprawa wymaga delikatności i zgody wszystkich środowisk w tym zakresie. To pierwsza sprawa. Natomiast proszę już w tym miejscu, abyśmy uwzględnili niezbędne zabezpieczenie w planie finansowym na rok 2012. Kolejna sprawa to jest poniekąd także pokłosie rozmów, które przeprowadziliśmy z Panem Burmistrzem. Cieszę się, że doszliśmy tutaj do konsensusu. Będziemy gościli w dniach 10, 11, 12, najprawdopodobniej w tych dniach delegacje naszych partnerów z Raciechowic. Pan burmistrz będzie także współautorem tego spotkania. Zachęcam radnych do tego, żebyśmy pogłębiali tą współpracę. Jak myślę, będzie ona z korzyścią dla nas wszystkich. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Jarosław Kardas, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców swojej miejscowości Stare Brynki, ale i również i Chlebowa i pewnie naszej małej miejscowości Raczki, zwracam się z prośbą o zmianę rozkładu jazdy w autobusie PKS. Mieszkańcy nasi nie mogą dojechać do Szczecina na godzinę 6 rano. Autobus, który jedzie i można byłoby go skomunikować w bardzo prosty sposób z PKS-em numer 1, z linią 1, jedzie zbyt późno i mieszkańcy nie zdążą przesiąść się na ten autobus i muszą iść pieszo. A droga nasza nie dość, że jest niebezpieczna, powiatowa zresztą, to będzie jako druga rzecz, którą zgłoszę o pomoc, po prostu nie są w stanie, nie wszyscy posiadają środki transportu własnego, a bardzo dużo osób dojeżdża niestety do Szczecina do pracy na godzinę 6. I stąd jest problem. Autobus jedzie pusty, a ludzie idą pieszo. No i to jest taka właśnie paranoja. Autobus jedzie 5.30, a do Szczecina jedynka jedzie też 5.30, więc no nie ma sensu. 10 minut chyba PKS nie zbawi, a pewnie na tym zarobi. Druga sprawa jest to właśnie moja prośba właśnie, żeby Pan Burmistrz pomógł nam w starostwie odnośnie naszej drogi. Mieszkańcy w okresie grzybowym jeździli drogą Bartkowo-Gajki i widzieli, jak ona jest piękna. Pani tutaj zgłaszała nieraz interpelację, że Wirów Bartkowo, czy Wirówek Bartkowo jest drogą niebezpieczną, ale ta droga jest szeroka. U nas droga jest o połowę węższa. No niestety nie ma poboczy w ogóle. No i stwarza duże zagrożenie. Jeżeli zdarzają się sytuacje takie tragiczne na drodze krajowej między Radziszem a Waleszewem, policja puszcza cały ruch kołowy przez naszą miejscowość. I dochodzi do absurdu. Z jednej strony jedzie PKS numer 1, z drugiej jedzie TIR. I nie ma szansy, żeby one się minęły. A na dodatek jeszcze chodzą ludzie. Także, no niestety, ta droga jest w bardzo złym stanie, powstaje u nas duże osiedle, wiąże się z tym, że ruch kołowy jest coraz większy, a droga jak była, tak jest bardzo wąska. Także bardzo proszę Pana Burmistrza o pomoc w negocjacjach, można powiedzieć, ze starostwem, żeby wpisało naszą drogę do jakiegoś remontu kapitalnego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Radawiec, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam takie dwie krótkie sprawy. Pierwsza to jest na ulicy Wirowskiej w Wołtyniu, budynek TBS-u, jest problem z wodą. Chodzi o to, że jeżeli na górze ktoś się kąpi, a na dole otworzy kran, no to ten zostaje bez wody. Tam jest nieduży problem, bo tam jest do budynku parę metrów, wymienić chyba na większą, tylko grubszą rurę i będzie problem rozwiązany. Druga sprawa, to chciałem odczytać list od mieszkańców z ulicy Zacisznej. Zwracamy się z prośbą o wykonanie oświetlenia przy ulicy Zacisznej w miejscowości Wełtyń. W sytuacji szybko zapadającego zmroku dojście do naszych posesji jest utrudnione i może być niebezpieczne. W tej sprawie jako mieszkańcy składaliśmy wniosek w 2007 roku, w 2008 roku, w 2009 przez pana Tomasza Namicińskiego, radnego, i w 2011 przez pana Ryszarda Radawca. Wiemy, że gmina posiada projekt wraz z pozwoleniem na budowę, ponieważ roboty nie zostały wykonane w 2010 roku. Jako pierwotnie zakładane, wnosimy o realizację zadania jeszcze w tym roku. Prosimy także o remont drogi, wyrównanie i utwardzenie, ponieważ po opadach deszczu trudno z niej skorzystać. Także bym prosił o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kalka.
Szanowni Państwo, ja jestem członkiem, założycielem stowarzyszenia, o którym była wcześniej mowa. Członkowie stowarzyszenia wiedzą, czy mają osobowość prawną, czy jej nie mają, czy jest im potrzebna, czyli nie będzie im potrzebna. Nie chcą być inwestorem, bo nie mogą być inwestorem. Oczekują tylko przedłużenia stanu, który w tej chwili występuje, to znaczy możliwości dzierżawienia gruntu od gminy. Cieszą się wszyscy, że pan burmistrz przychylnie się ustosunkował do tej propozycji i oczekują takiego ustosunkowania się od Rady Miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, bardzo szybko, bo się pan śpieszy. Kwestia garaży to kwestia całego miasta. I tutaj nie można prezentować takiego stanowiska, że stowarzyszenie cokolwiek rozwiąże w problemie garaży i pozwoli nam, i pozwoli nam ustalić, jakie mamy potrzeby. To, że są potrzeby budowy garaży i miejsc parkingowych w Gryfinie, to mówimy o tym od nie tylko 8 lat, ale dużo wcześniej. Ten garażowiec, o którym pan mówi na górnym tarasie, to pamiętam jeszcze chyba pan burmistrz Wojciech Długoworski go obiecywał jako koncepcję. Panie burmistrzu, to zbyt długo. Parking przy Parku Gryfińskim to też kwestia w 2002 roku, tak jak pan obejmował swoją funkcję, ten problem był rozwiązany. Straż Miejska wydała wszystkim zainteresowanym mieszkańcom i użytkownikom parkingu bilety parkingowe, które upoważniały do parkowania tam dwie godziny. Niestety odszedł pan od tej koncepcji, 8-9 lat mija, nie mamy innych, a jest to faktycznie problem i coś z tym problemem trzeba, panie burmistrzu, zrobić. Ja się chciałem zapytać w związku z tymi garażami i miejscami parkingowymi, czy jest szansa na to, aby w najbliższych miesiącach pan przedstawił koncepcję rozwoju miejsc parkingowych, garaży na terenie gminy Gryfino. Następna sprawa, panie burmistrzu, to jest kwestia poruszana między innymi na ostatniej sesji, kwestia zmiany planów dojazdów do centrum handlowych, które w Gryfinie mają powstawać. Gmina sprzedała działkę za stacją paliw Orlenu, przez którą biegnie droga gminna. Teraz właścicielem tej działki, z tego co wiem, jest podmiot prywatny. Czy gmina zagwarantowała sobie w umowie sprzedaży, że ta droga będzie dostępna bezpłatnie dla mieszkańców Gryfina i czy się nie wydarzy na tej drodze jakaś sytuacja, która utrudni mieszkańcom Gryfina poruszanie się tą drogą? Panie burmistrzu, chciałbym się również dowiedzieć, za ile sprzedano tą działkę i jaki będzie koszt wybudowania nowej drogi w zastępstwie drogi, która będzie likwidowana. Następna kwestia związana z drogą to dyskusja w sprawie budowy, ewentualnie zmiany planu przy ulicy Łużyckiej. Padła tam deklaracja, że właściciel tego terenu wybuduje wjazd do swojej działki, ale koncepcja mówi również o drodze równoległej do Łużyckiej, łączącej dwa wyjazdy w terenie w kierunku na Lagunie, na Lagunę. Jaki to będzie koszt? Ile gmina będzie musiała ponieść wydatków, aby zrealizować ten odcinek drogi? Czy może jest tak, że już Państwo macie podpisane wstępne czy porozumienie, czy list intencyjny z inwestorem, który będzie budował centrum handlowe, że on tą drogę zamiast gminy wybuduje i mieszkańcom gminy udostępni. Następna interpelacja, panie burmistrzu, uprawiam sport, ale to też prasa gryfińska opisze o olbrzymich problemach związanych z wykorzystaniem hal sportowych w Gryfinie, o trudnym dostępie do tych hal. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest realizacja 2 lata temu szumnie zapowiadanej budowy hali sportowej przy Gryfińskiej Szkole przy ulicy Niepodległości? Kiedy rozpoczniemy inwestycje? Z jakich środków ta inwestycja będzie budowana? Czy będziemy ubiegać jakiekolwiek dofinansowanie? Jest to problem obiecany mieszkańcom gminy Gryfino do rozwiązania. Projekt kosztował, z tego co pamiętam, kilkaset tysięcy złotych. Warto by, panie burmistrzu, tutaj też dać mieszkańcom Gryfina czytelny komunikat i powiedzieć, kiedy, tak jak tym potencjalnym użytkownikom garaży, złożyć konkretne deklaracje, w jaki sposób te problemy w Gryfinie zostaną rozwiązane. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowny panie burmistrzu. Mam dwie sprawy. Panie burmistrzu, niedawno reaktywował się klub sportowy Polonia Gryfino. Ja wiem, że ta marka jest panu bliska, panu sercu. Kiedyś pan był prezesem, działaliśmy tam razem. Powiem szczerze, nawet pan wiceprzewodniczący Nikityński w tym działał. Zgłosili się do mnie zawodnicy grający w Polonii Gryfino z problemem, że obiekty, które użytkują na ulicy Sportowej, nie są im udzielane nieodpłatnie, muszą za nie płacić, za każdą rzecz. Więc chciałbym poprosić, czy zwrócić się z taką prośbą, jeżeli byłoby możliwe zwolnienie z opłaty klubu sportowego Polonia, tak jak innych podmiotów sportowych, z opłaty za korzystanie za mecze, które rozgrywają, to prosiłbym tę sprawę załatwić. Druga sprawa to jest, właściwie zakończone będzie to pytanie. Panie burmistrzu, 14 października odbyły się tutaj w Urzędzie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Pan wręczał m.in. nagrody dla nauczycieli, była uroczystość. Natomiast po uroczystości wielu nauczycieli zaczepiło mnie z pytaniem, dlaczego nie szanujemy nauczycieli, dlaczego nie było radnych, czy w ogóle gdzieś niby miała paść jakaś sugestia, że nie było radnych, ale już tego nie chcę rozstrzygać. Więc moje pytanie jest następujące. Dlaczego nie zostaliśmy zaproszeni na tą uroczystość jako radni? Dziękuję.
Dziękuję, panie burmistrzu. Również przypominam o tym, że wielu radnych jest zainteresowanych uroczystościami szkolnymi. Ostatnio bodajże w Garnie też była uroczystość 35-lecia funkcjonującej tam szkoły. Chyba tylko radny Tomasz Namieciński dostał zaproszenie, a radni chcą uczestniczyć w życiu gryfińskiej oświaty. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Figas.
Panie burmistrzu, pan pozwoli, że ja tylko to złożę tutaj troszeczkę, odniosę się do odpowiedzi na interpelację, które otrzymałem w sprawie remontu ścieżek w Parku Miejskim. Jeszcze raz chciałem wyjaśnić, że nie chodziło o gruntowny remont ścieżek, bo ja uważam, że one tam nawet nie są potrzebne. Nie chodzi tylko o tą doraźną naprawę tych krótkich odcinków, które powodują, że ludzie, którzy tam chodzą, mogą skręcić stawę skosową. I nic więcej. Nawet nie wiem, czy tam jest potrzebna gruntowna budowa ścieżek. W związku z tym, no naprawdę nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to wymagało aż gruntownego remontu wszystkich ścieżek w Parku Miejskim, bo wiadomo, że to będzie dużo więcej kosztować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Tadeusz Figas się wypowiadał. Czy ktoś jeszcze z radnych chciał zabrać głos? Nie ma. W związku z tym momencie kończymy punkt numer 12. Przystępujemy do punktu numer 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Rozumiem, panie burmistrzu, że na piśmie. Proszę bardzo.
Oczywiście będę odpowiedzi udzielone na piśmie.
Ja tylko na zakończenie sesji, bo zbliża się koniec sesji, chciałbym Państwa podzielić się dwoma informacjami. W dniu 30 października 2011 roku o godzinie 20 nam programie wystąpi pan Maciek Czaczek, nasz przedstawiciel. Proszę wszystkich, żeby wziąć udział w głosowaniu, bo jest naprawdę, chłopak jest świetny, widzieliśmy go i dlatego też proszę. I teraz również druga sprawa. Szanowni Państwo, wszystkich zapraszam radnych do udziału w uroczystościach 11 listopada. Uroczystości będą miały miejsce, rozpoczną się mszą świętą w kościele na Górnym Tarasie i z tego nie trzeba wyciągać żadnych wniosków pochopnych. Odbyło się spotkanie moje z dziekanem i z proboszczem z Dolnego Tarasu i uzgodniliśmy, że w dniu 11, żeby orkiestra nie biegała z rękami, z językami na brodzie i ci, co mają poszły sztandarowe, że zawsze 11 listopada będzie jedna oficjalna msza na przemian, raz na górze, raz na dole. Rozpoczynamy od góry, a więc tu nie ma żadnych podtekstów, jest to uzgodnione i również po mszy będzie uroczysta akademia w gimnazjum z małym poczęstunkiem, ze śpiewaniem pieśni patriotycznych i myślę, że też tutaj nie wychylę się za mocno. Oczywiście również zostałem zaproszeni Państwa i również informuję, że o godzinie 18 przybędzie arcybiskup na mszę na dolnym tarasie w celu poświęcenia tablicy upamiętniającej wypadek pod Smoleńskiem i też myślę, że warto byłoby w tej uroczystości również wziąć udział. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Przystępujemy do punktu 12. Wolne wnioski. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Radnych nie ma. Pan Sołtys Feller. Tradycyjnie udzielam głosu. Proszę.
Ja mam cztery sprawy. Chciałbym najpierw tylko jeszcze zająć stanowisko własne w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej. Uważam, że jeśli udało się pozyskać inwestora przed zbrojeniem strefy, to chyba nie należy go szukać w tej chwili albo rozpocząć poszukiwanie, ale wybrać go dopiero po uzbrojeniu, tak żeby oddać po prostu gotowy teren. Na pewno więcej na tym zyskamy. To tak na marginesie, to jest tak. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, drodzy goście, mam kilka wniosków, więc chwilkę zajmę. Najpierw dwa wnioski z cyklu Urząd Bliżej Ludzi. Powracając na temat list podatników, uważam, że należy w trybie pilnym rozważyć zasadność nieprzekazywania list podatników inkasentom sołtysom. Nie ma żadnego uzasadnienia, opinia Wydziału Finansowego, aby takich list nie przekazywać. Być może powinny być one zmniejszone co do zawartości, zawierając dane, które i tak nam sołtysom z racji pełnienia obowiązków są znane. Znamy imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, znamy większość dat, urodzeń, numery PESEL, sporządzamy listy osób choćby dla potrzeb pomocy żywnościowej, społecznej. Otrzymujemy listy dzieci z danymi osobowymi, niezbędnych dla prawidłowego rozliczania wydanych paczek świątecznych. Wylano dziecko z kąpielą, bo obecnie wzrasta niezadowolenie osób starszych, których rata podatku niejednokrotnie jest mniejsza od kosztów podróży do Gryfina lub otrzymywanych kosztów upomnień i odsetek. Jedynymi danymi, jakimi faktycznie my dysponujemy, jest powierzchnia nieruchomości i wiążąca się z tym stawka oraz suma podatku, także wysokość zadłużenia. Te pierwsze nie są konieczne. Wnoszę, aby dla dobra podatników ponownie przeanalizowano powrót do wcześniejszych praktyk z wskazanymi modyfikacjami i poinformowanie sołtysów o podjętych decyzjach. Sprawa druga. Ponad 3 lata wstecz pan burmistrz wydał zarządzenie zakazujące sołtysom potwierdzenia jakichkolwiek dokumentów. Wnoszę o przeanalizowanie podjętej według mnie nie do końca dobrej decyzji. Wówczas często potwierdzałem kilkadziesiąt niemieckich wniosków z zapytaniem, czy dana osoba na przykład jest gospodynią domową lub czy faktycznie przebywa na terenie miejscowości. niezbędnych do podjęcia pracy w Niemczech na przykład. Sporadycznie zdarzały się inne proste prośby, jednak niezwiązane z potwierdzeniem zameldowanych lub podobnych przypadków. Z racji rotacji kadr nowi urzędnicy nie znają wszystkich zarządzeń pana burmistrza. Rodzi to poważne problemy, a wręcz niezadowolenie i niepotrzebne awantury. Jak jest dzisiaj? Przychodzi mieszkaniec z prośbą i zgodnie z zarządzeniem odsyłam go do Gryfina. Wydział Spraw Obywatelskich posiada wiedzę o zameldowaniu, ale nie posiada wiedzy o faktycznym przebywaniu osoby. Taką wiedzę ma sołtys. Dzwonił więc do sołtysa. Ten, jeśli jest osiągalny, potwierdza pobyt i urząd wstawia podpis ze stempelkiem. A co jeśli sołtys z różnych przyczyn jest nieosiągalny? Potem wraca i znów przychodzi do sołtysa. Tak do skutku. Co myślą i mówią potenci, nie odważy się powtórzyć. Pytam, po co to wszystko? Sołtys nasi jest prawą ręką burmistrza, reprezentuje jego i interes gminy. Jeśli zostanie opracowany zakres możliwych czynności, będzie to z korzyścią dla dobra mieszkańców i urzędu. O takie podstawowe informacje bardzo często pyta Komenda Powiatowa Policji i uzyskuje je bez zbędnych formalności. Także kuratorzy sądowi często proszą o opinię na temat osób skazanych lub zagrożonych rokami. I w tym wniosku chodzi wyłącznie o poprawę relacji patent-urząd. Kilka miesięcy temu na tej sali padł wniosek o podniesienie diet dla sołtysów. Pracy jest coraz więcej, także w tej, w której ponosimy coraz wyższe koszty finansowe. Od kilku lat nie tylko nie było rewaloryzacji, ale wręcz przeciwnie. Diety sołtysów zmalały w związku z niekorzystnym przelicznikiem. Koleżanki i koledzy coś mówią po cichu od dłuższego czasu. Moim zdaniem diety dla sołtysów powinny być zrewaloryzowane, podniesione, zróżnicowane w zależności od wielkości sołectwa. Uzasadniam. Doszły nowe obowiązki. To jest moje zdanie.
Szanowni Państwo, proszę dać skończyć.
Wyrażam swoje zdanie. Doszły obowiązki związane z pracą dokumentującą Fundusz Sołecki. Im większe sołectwo, tym więcej wniosków. Także aktywność w zakresie zadań wykonywanych przez sołtysa i związane z tym koszty telefonów, dojazdów, bardzo często korzystanie z własnego sprzętu informatycznego, jego wyposażenia i sporych kosztów eksploatacji. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że koszty przenoszone przez sołtysów są identyczne. Uważam, że na wzór podobnej strukturze organizacyjnej najbliższej na gminie Police diety powinny być zróżnicowane. I nie chodzi tu o kominowe dysproporcje, ale choć częściowy zwrot faktycznie ponoszonych kosztów. Są pewne propozycje, mam pewne przemyślenia, może nie tutaj. Będzie spotkanie być może z burmistrzem, będziemy rozmawiali. 100 spraw, 100 osób, 100 spraw. 1000 osób, 1000 spraw. Oczywiście w uproszczeniu, bo jak na przykład przeliczyć konieczność przewiezienia 20 lub 220 paczek świątecznych? Ja muszę obracać trzykrotnie, ładując po dach. Jak przeliczyć organizację festynu dla 50 osób i dla kilkuset? Gdy trzeba z różnych źródeł przywieźć kilka samochodów niezbędnych produktów. Jak kontaktować się z urzędem i ilokrotnie więcej należy wykonać połączeń, aby załatwić sprawy mieszkańców dużej wsi? Lub ile razy występuje konieczność bezpośredniego kontaktu z urzędem? Warto przypomnieć także o konsultacjach w sprawach projektów, studiów, projektów planów zagospodarowania, gdyż duże sołectwo ma je opracowane etapami. Kontakt z zarządzaniem dróg, gdzie na przykład w sołectwie Garden są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, agencyjne i te pomijające z podziemi mieszkaniowej, z którymi jest najwięcej problemów. Podobnie jest z wnioskami o wykaszanie i utrzymanie ich. Należy także wziąć pod uwagę strukturę wsi wraz z jej problemami. Czyli jeżeli wieś jest bardzo rozległa, no tutaj ewentualnie sołtys powinien chyba dostać więcej troszeczkę. Dzięki dziesiątki spraw, setki mieszkańców oraz problemy związane z podwójną funkcjonowaniem wsi. Dlatego zapraszam wszystkie kluby radnych, niezrzeszonych, pana burmistrza do poparcia zaprezentowanej prośb i sformułowania wniosku.
Dziękuję Państwu.
Jeszcze mam ostatnią sprawę, którą zatytułowałem Siekierę Zada. Tak ogólnie można skwitować to, co się dzieje w sprawie dostaw ciepła i ciepłej wody dla niektórych mieszkań w Gardnie. Po przeanalizowaniu aktu sprzedaży kotłowni przez urząd stwierdzam, że można było inaczej. Uważam, że gmina zbyt pochopnie zgodziła się na ofertę przetargową jedynego uczestnika przetargu. Stwierdzam, że nie zabezpieczono należycie interesu mieszkańców. Są błędy w dokumentach, na przykład stwierdzające, że jest jedno pomieszczenie w kłopotorze 211 m2, faktycznie tych pomieszczeń jest 7. Nie zapytano stojącego do przetargu, czy miał choćby przedwstępną umowę o sprzedaży ciepła, a nie miał, bo już następnie wspólnoty powiedziały nie.
Można było unieważnić przetarg, być może. Można było oddać użyczenie pomieszczenia wspólnocie lub wynająć za uzgodnioną kwotę. Cała sprawa Siekierzady jest od początku do końca pasmem porażek leżących zarówno po stronie gminy, jak i mieszkańców. Tylko że konsekwencje decyzji ponoszą mieszkańcy, szczególnie dzieci, osób starszych nie wyłączając. Nie ma sensu wzajemne oskarżanie się. Należy w trybie pilnym usiąść i rozmawiać nad innym rozwiązaniem. Jeśli umowy sprzedaży z obecnym właścicielem nie można unieważnić. Są propozycje i jest bat nadzoru budowlanego coraz mniej czasu. Wiedzą, że niemożliwe stało się zbudowanie nowej kotłowni przez zainteresowaną firmę Bras, która już jedną nową kotłownię w Garnie oddała do użytku. Wspólnota w dobrej wierze zakupiła od poprzedniego dostawcy ciepła istniejącą kotłownię kontenerową. Niestety złośliwość i zwykła chęć zemsty wobec podawającej tych 211 metrów kwadratowych skutkowała doniesieniem do nadzoru budowlanego, że stara kontenerowa kotłownia nie posiada żadnej dokumentacji budowlanej. Mieszkańcom grozi kara 25 tysięcy złotych. Oczekuję wraz z mieszkańcami, że Państwo radni, urząd w ramach posiadanej możliwości pomożecie w doraźnym rozwiązaniu tego problemu. Oczekuję także, że Pan Burmistrz wraz ze służbami przeanalizuje możliwość podłączenia tych budynków do niedalekiej przyszłości do kotłowni szkolnej, co na pewno pozwoliłoby zmniejszyć koszty ogrzewania szkoły. Proponuję, aby obliczono koszt i sfinansowano wykonanie instalacji grzewczej na odcinku do granicy działki będącej własnością gminy. Dalej wspólnota wykona instalację we własnym zakresie. Takie rozwiązanie pozwoliłoby w przyszłości w przypadku odzyskania sprzedanych pomieszczeń na wybudowanie w nich nowej, bardziej oszczędnej kotłowni, dającej ciepło także do szkoły. Wykonana instalacja już będzie istniała. Na takie zadanie można otrzymać dofinansowanie, choć kwota pewnie niewielka. Jednak ważne jest ruch gmin i poczucie współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Jeśli nie uczynimy nic lub będziemy udawać, że problem się rozwiąże, może dojść do dramatu. Ludziom puszczają nerwy i wręcz gorzą mięczą w obronie zmarznętych dzieci. Siekiera poszła w ruch celem zniszczenia istniejącej instalacji. Oby na tym się skończyło. Gdy zrobiło się zimno, komisyjnie w eskorcie policji włamaliśmy się do mieszczeń obecnego właściciela celem otwarcia zaworów z ciepłem. Dwa z nich wieczorem znów zostały zamknięte. Nie dość tego, wspólnota włamująca się musi tłumaczyć policji powód włamania, choć inni policjanci byli przy tym obecni. Szanowni Państwo, na marginesie. Kilkadziesiąt rodzin już odłączyło się w gardy od kotłowni lokalnej, dyniąc wystarczy wejść wieczorem taką bez wiecznej pogody jak dzisiaj i zobaczcie, co się dzieje. Mówimy dużo o dzieciach, o ochronie zdrowia, mówimy o ochronie środowiska. Natomiast to, co się dzieje w Łapęste, nie możemy dopuścić, aby kolejne mieszkania, gdzie byłoby znowu, żeby zamontowano jakieś piece we swalki i palono czymkolwiek. Dziękuję.
Dziękuję Państwu. Tu się proszę o przekazanie tych materiałów do Prezydium Rady. Przekażemy odpowiednim komisjom. Wysoka Rado, co do wniosku Pana Sołtysa o podwyższenie diet dla sołtysów, chciałbym poinformować, że do Prezydium Rady wpłynął wniosek Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. W podobnym zakresie, aczkolwiek z inną propozycją niż zgłoszona przez pana sołtysa Fellera. Ten wniosek zostanie przekazany panu burmistrzowi, radnym i sołtysom do zapoznania się z jego treścią. Jednocześnie Wysoka Rado, pozwolę sobie przeczytać zaproszenie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem. Szanowni Państwo, Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystą mszę świętą w dniu 11 listopada 2011 roku o godzinie 18 w Kościele Narodzenia Najświętszej Matki Marii, przepraszam, Panny. Mszą świętą będzie celebrował arcybiskup Andrzej Dzięga, po której będzie poświęcony kamień z tablicą pamiątkową ku czci tragicznie zmarłych 96 Polaków na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu osobami. Tak w doniosłym dniu prosimy Państwa o przybycie i uświęcenie uroczystości swoją obecnością. Ksiądz proboszcz Stanisław Helak, za komitet Grzegorz Węgrzyn. Dziękuję. Kończę porządek 12 sesji.